Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą, nie ma tym razem żadnych problemów z mikrofonem, peleryną, niewidką, kamerami i tym podobnymi rzeczami, także możemy od razu zaczynać bez przydługiego wstępu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam Państwu oczywiście o wspieraniu tego kanału na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, na wszystkie możliwe sposoby, ponieważ w ten sposób możemy funkcjonować dalej i być jeszcze na dodatek niezależni, co jest rzadkim komfortem dzisiaj. To po pierwsze. Po drugie, przypominam też, że na superczacie można składać życzenia, które bardzo chętnie odczytuję. Jeżeli ktoś komuś chce czegoś życzyć, najlepiej wszystkiego najlepszego oczywiście, to bardzo proszę to wpisywać na superczacie. I oczywiście pytania z superczatu mają pierwszeństwo, ale tak jak widać, to pytanie jest kiepsko zadane. Nie wiem jakie. Mbote w każdym razie, proszę Państwa. Mbote i Nalingi Bino. Mam specjalnie zapisane na karteczce, bo oczywiście jeszcze nie jestem biegły w języku Lingala. Ci, którzy oglądają pod Baobabem, już spotkania pod Baobabem wiedzą, o co chodzi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie lepiej, ponieważ pożyczyłem swój stary mikrofon Serżowi i będzie już trochę lepiej niż było. Dobrze, proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu przedługiego. Otóż, proszę Państwa, chciałem zacząć od razu od pytań od Państwa, prawdę powiedziawszy, bo są bardzo fajne, ale nie mogę sobie odmówić to tak na sam początek i na rozgrzewkę, tym bardziej, że teraz mało nas osób słucha, bo jest 1177 osób, przynajmniej tyle w tej chwili widzę w tym liczniku, więc teraz będziemy mieli wiedzę ekskluzywną, moim zdaniem fantastyczną, proszę Państwa. To jest, znaczy moim zdaniem Iran, w ogóle ci irańscy politycy mają wyjątkowe poczucie humoru, co oczywiście nie do końca się jakby pasuje do tego wizerunku okrutnego, teokratycznego reżimu. Natomiast te wszystkie tam Lego i tak dalej, ale to jest po prostu trolling level hard. Otóż, no ponieważ Trump powiedział i zresztą Amerykanie mówią, że nie, no nie będzie żadnych opłat za przepływ przez ciśninę Ormus i że to jest uzgodnione. A więc oczywiście Iran mówi tak, oczywiście nie będzie żadnych opłat za przepływ za ciśninę Ormus, bo to jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Natomiast, proszę Państwa, wiecie Państwo, za co będzie? Otóż, a to jest pytanie, nie można odpowiedzieć tak lub nie, bez sensu. Właśnie chodzi o to, żeby wzbudzać emocje, prawda? Jak Państwo tam będziecie robić tak, nie, no jeszcze pomidor możecie odpowiadać, to możecie właśnie zadawać pytania albo odpowiadać na czacie. Proszę Państwa, takie przecież tutaj głosowaniami i ankietami świata nie zmienimy, natomiast jestem też ciekaw właśnie, czy Państwo uznacie, tak, nie, a może po prostu nie odpowiecie. Natomiast, więc będzie pobierał, proszę Państwa, opłaty za ochronę środowiska. Co więcej, dokładnie mówiąc, to jest tak, że to jest z konferencji prasowej, tego Państwo nie znajdziecie u nas, to jest na Fars News, z tego co pamiętam, po persku. Otóż jest tak powiedziane coś takiego. Nie ma opłat, musimy uważać na słowa, których używamy. Nie chodzi nam o pieniądze. Iran i Oman muszą opracować protokoły zapewniające bezpieczną żeglugę statków opartą na prawie międzynarodowym. To przyniesie korzyści zarówno naszemu krajowi, jak i wszystkim krajom na świecie. To naturalne, że świadczone przez nas usługi, takie jak nawigacja i ochrona ekosystemu cieśniny, Zatoki Perskiej i Morza Omańskiego, będą wiązać się z kosztami. Nie należy ich traktować jako opłat. Iran i Oman odpowiedzialnie podchodzą do swoich działań i mam nadzieję, że wkrótce osiągniemy porozumienie. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, będzie opłata nawigacyjna, będzie opłata właśnie eko, prawda, czyli będzie na ochronę środowiska. Powinna być jeszcze ewentualnie klimatyczna, krajobrazowa, bo przecież będzie się pływało i będzie można podziwiać krajobrazy, piękne cieśniny i tak dalej. Natomiast opłat jako za przepływ absolutnie nie będzie. Od razu Państwu powiem, że w związku z tym dziennikarze, już tamci, którzy sobie odszyfrowali, bo to się pojawiło parę godzin temu, ta informacja właśnie, że będą opłaty środowiskowe, pobiegli od razu do różnych profesorów prawa międzynarodowego, szczególnie amerykańskich, i oni powiedzieli, że niestety, ale to jest tak, że jeżeli Stany Zjednoczone, bo do tej pory, ja Państwu kiedyś opowiadałem, było tak, że jakby ten przepływ przez cieśninę był traktowany jako tak zwany przepływ wolny, swobodny albo przejście cieśniną międzynarodową. Notabene to nie jest w ogóle pojęcie z prawa międzynarodowego, zwyczajowego. Ja Państwu kiedyś mówiłem, to jest efekt targów między państwami zachodnimi a państwami Afryki, gdzie żeby państwa Afryki właśnie zagłosowały za tym, że nie ma żadnych opłat przez cieśninę, to w zamian za to dostały tą strefę ekonomiczną, która albo strefę rybołówstwa, która się rozciąga na 200 mil morskich, którą po prostu oddają innym krajom, czy oddają no, za pieniądze, prawda, wypożyczają innym krajom. W związku z tym mają z tego całkiem spore dochody. A tutaj właśnie chodziło o to, żeby właśnie nie było zablokowanej cieśniny Ormu. Zresztą wtedy już, kiedy były negocjacje UNCLOS-u, prawda, czyli tej konwencji prawa morza, to dlatego właśnie Iran nie przystąpił, bo on domagał się właśnie votum separatum i tego, żeby były, żeby tutaj mieli pewną suwerenność. I to, co będzie, i prawie na pewno będzie to, ktoś pisze, opłata za deszcz, który spadł. Moim zdaniem, że ten, który tam akurat nie spadł, tak, więc się więcej zbierze. Natomiast to, co tam jeszcze trzeba powiedzieć, to to, że ten prawdopodobnie Amerykanie zgodzili się na to, że będzie to tak zwany przepływ swobodny. Czyli krótko mówiąc, tak jak przez wody terytorialne każdego kraju, można rzeczywiście przepływać swobodnie. Ten przepływ jest uwarunkowany, znaczy on musi być ciągły, nie można się zatrzymywać, nie wolno wypuszczać dronów, przyjmować kontrabandy, myć statków na przykład też nie wolno. No takich rzeczy. Uwaga, i teraz państwa natomiast, które mają morze terytorialne, mogą na przykład ustanowić opłatę środowiskową. Taką właśnie, że jak ktoś przepływa, no to płoszy te wszystkie rybki, one się czują przepłoszone, w związku z tym, żeby się czuły mniej przepłoszone, to ci, którzy są właścicielami tego właśnie brzegu, dostają za to pieniądze. Pewnie wtedy, nie wiem, kupują im jakieś lody albo wsypują do morza te jakieś tam środki te uspokajające, żeby się ryby już bardziej nie bały. No krótko mówiąc, to są opłaty za ochronę środowiska, więc będzie opłata za ochronę środowiska. Pytanie w ankiecie jest postawione tak, że nie da się odpowiedzieć. No to odpowiadajmy tutaj, proszę Państwa. Ankieta ma wzbudzić Państwa emocje. Wzbudziła. No to piszmy tutaj, prawda, co można w takim razie odpowiedzieć. Dobrze, proszę Państwa, to jest jedna rzecz. To jest teraz super czatu, widzę, są pytania, więc od razu przechodzimy. Czy mógłby Pan odpowiedzieć o relacjach Państwa ze stolicą w Moskwie i Państwa położonego tam, gdzie chce? Chętnie, chociaż jest to bardzo skomplikowane i pewnie pełnej wiedzy nie mam, ale chętnie o tym opowiem. Tutaj pozdrawiam jest wszystkich widzów kanału. Przykre jest to, co zrobił Frenemy kanał. Skopiowanie formatu i wrzucanie materiału godzinę wcześniej wygląda po prostu słabo. Psy szczekają, karawana idzie dalej. No cóż mam, proszę Państwa, powiedzieć? No przecież to w ogóle niespecjalnie zrobione i to, że się kopiuje format i się robi godzinę wcześniej, żeby YouTube polecał tamten kanał, a nie ten kanał, tak, proszę Państwa, to w ogóle żadnego związku nie ma. Przecież to sam czysty przypadeczek. A się po prostu miłość była taka, że człowiek się zaczął zastanawiać, czy aby nie, o rękę nie poproszą, a tu proszę bardzo, to właśnie o to chodziło. Żeby właśnie stworzyć takie wrażenie, że się jest miłym, sympatycznym. Dobrze, pozdrawiam, czy Orban już może wyjść się pobawić? Nie, cały czas się chowa, siedzi pod biurkiem i nie ma. Dobrze, teraz mam kolejną prośbę, tak jak obiecałem. Panie doktorze, proszę pozdrowić moją żonę Ewę. Pozdrawiam żonę Ewę. Pytanie, czy sądzi pan, że powstanie w przyszłości coś a la ONZ 2.0 bez członków z prawem weta? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. I właśnie nie wiem, czy na takie poważne pytania chcecie państwo słuchać poważnych odpowiedzi, ale spróbujmy. Ten system międzynarodowy, który powstał w tej chwili, dlatego dał prawo weta, ponieważ uznano, że brak takiego prawa weta przez główne mocarstwa doprowadził tak naprawdę do rozpadu, do tego, że główne mocarstwa, które notabene później odgrywały podstawową rolę w wojnie światowej, no Stany Zjednoczone, potem Rosja, prawda, czy Związek Radziecki, Niemcy, no wszyscy albo kontestowali, albo powychodzili, a w związku z tym jakby ona przestała spełniać swoją rolę, czyli tego, żeby była w pełni inkluzywna. I wymyślono po prostu prawo weta, żeby to nie było tak, że państwa mniejsze jak gdyby są w stanie przegłosować mocarstwo, a w związku z tym, bo mocarstwo w takiej sytuacji albo rzuci papierami i powie, że mu się tu nie podoba, albo zacznie się bronić. Więc wymyślono właśnie prawo weta, żeby to weto dawało pewien komfort tym głównym wtedy, jak uznawano, państwom, które są do tego stopnia silne, że mogłyby no nie tylko wyjść, prawda, ale również zagrozić pokojowi i bezpieczeństwu na świecie. No pewnie teraz byłoby tych krajów trochę więcej. W ogóle gdybyśmy mówili o krajach, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, to w zasadzie jedno tego państwo powinno być w Radzie Bezpieczeństwa, bo ono chyba najwięcej zagraża. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. Także tak to mniej więcej wygląda. Nie ma takiego pomysłu na taki system efektywny. Oczywiście najlepiej byłoby, Gdyby powstał jakiś rzeczywiście quasi rząd światowy, albo przynajmniej zestaw norm, reguł, konstytucji, i gdyby te sankcje były nakładane również w sposób demokratyczny. Natomiast, no niestety, ale to, co odziedziczyliśmy po XIX wieku, pewien sposób myślenia, i ten sposób myślenia się nie zmienia. Państwa duże uważają, że mają prawo eksploatować państwa małe. Państwa dawne kolonie, właśnie dawne metropolie uważają, że dalej mogą sobie poczynać tak jak kiedyś z dawnymi koloniami, tylko bez nazywania spraw po imieniu i tak dalej. Mamy również, zresztą teraz Trump to odgrzewa, tak? Trump to właśnie dokonał tego restytucji. Także mam nadzieję, że panu Rafachowi odpowiedziałem, bo się ktoś nazywał Rafach, więc nie Rafał, tylko Rafach. Dobrze, proszę państwa, teraz opowiadamy dalej, bo to jest wiadomość, a jeszcze super czatu, nie ma pan konkurencji dla mnie, pozdrowienia Żyrardów. Dziękuję bardzo. W ogóle, proszę państwa, to, że państwo tutaj się pojawiacie w takiej liczbie, że oglądacie mnie, a nie konkurencyjne, choć dużo mocniejsze kanały, to jest tak dla mnie gigantyczny komplement. Ja przyznam, że bardzo lubię te live'y, bo mam z państwem jakikolwiek kontakt, bo tak normalnie to człowiek siedzi, mówi do tej kamery, kamera nawet nie mrugnie, powiedzmy, a już na pewno nawet nie wzruszy ramionami i człowiek nawet nie wie za każdym razem, czy w ogóle to się doszło do kogoś, czy ktoś to obejrzał i tak dalej. Natomiast, proszę państwa, powiem państwu jedną rzecz ważną, której nie wiem, czy u nas w ogóle w mediach ktoś o tym opowiadał, czy też nie. Znaczy, że opowiadał, to wiem, tylko że chyba nie w ten sposób. A mianowicie mamy teraz niezwykle groźną eskalację na Ukrainie i to jest eskalacja, to jest zmiana, tak? Bo do tej pory tam różne rzeczy się działy, ale zmiana po tym orieszniku, zresztą ten orieśnik, ja już wiem, że on się pokazał nie w tym kontekście w ogóle, w którym też wszyscy sądzili, ale to właśnie dopiero po dzisiejszym oświadczeniu Rosji. Znaczy, po pierwsze, oczywiście Rosja, jeżeli chodzi już tego orieśnika nieszczęsnego, żeby zakończyć temat specjalnie, widzicie państwo, z tyłu mamy ten, mamy, no nie Gwiezdne Wojny, ale mamy tutaj, to się nazywało Gry Wojenne, pamiętacie państwo, był taki kiedyś film, co prawda wtedy te ekrany wyglądały inaczej. Był też dowcip, prawda, o pani, która postawiła wiadro, prawda, sprzątając gdzieś tam w głębokiej Rosji ten taki właśnie w takim centrum. No ale krótko mówiąc, specjalnie to zrobiłem, żeby dodać dramatyzmu. Jak państwo oglądacie, to miejcie jak gdyby full service i żeby jeszcze ten dramatyzm był. Natomiast to, co się wydarzyło, jest moim zdaniem bardzo groźne. Ja też tego tak nie śledzę, przyznam, bo jeżeli tam mamy, wiecie państwo, kolejną informację, kolejny wielki atak Ukrainy na Rosję, kolejny rosyjski wielki atak na Ukrainę. No wiecie państwo, to przez pierwsze 700 razy to miało może jeszcze posmak nowości, a w tej chwili to już jest bardziej statystyka, tak? Bo to już jest kolejna identycznie wyglądająca informacja. I też tego nie zauważyłem. Natomiast Rosja w tej chwili zapowiedziała znaczącą eskalację, zapowiedziała, że będzie teraz przeprowadzać systematyczne ataki na Kijów. Oni oczywiście mówią, że na zakłady przemysłu obronnego w Kijowie, Kijów krótko mówiąc, tak? Za wszystko jest zawsze, można udowodnić, że jest infrastrukturą wojskową, bo zawsze tam kiedyś był, mógł być, przechodził, popatrzył się na to, a nawet widział w telewizji to kiedyś jakiś wojskowy, tak? Więc to jest tak samo, proszę państwa, jak każdorazowe tłumaczenie się przez państwo położone tam, gdzie chce, że gdzieś tam był tunel humusu, będzie tunel humusu, mógłby być tunel humusu. Co prawda go nie było, ale mamy wiarygodne informacje, że mógłby być i tak dalej. Więc krótko mówiąc, jest tak, że... Natomiast dlaczego to robią, tak? Bo to, że nie tak, że im tam w duszy zagrało. Natomiast w oświadczeniu to rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że atak jest odpowiedzią na ukraiński atak dronów, który w zeszłym tygodniu uderzył w akademik w Starobielsku, w obwodzie ługańskim, tym, który był do niedawna ukraiński, teraz jest okupowany, w wyniku którego do Jerozolimy odeszło co najmniej 18 osób. I to jest tak, że wskazuje się, że co prawda Ukraina ostatnio zwiększyła swoje możliwości w zakresie dronów i odnosi coraz większe sukcesy w atakach na rosyjskie cele, czyli to nie jest tak, jak było kiedyś tam, prawda, że była, jak to kiedyś jeszcze Sybicha opowiadał, że to jakaś operacja specjalna, 3 miesiące przygotowywana i jakiś tam jeden dron wleciał w komin jednej fabryki, tylko daleko. Teraz to już jest tak, że to są praktycznie rutynowe, codzienne i duże ataki, co też wyczerpuje z drugiej strony przecież obronę przeciwlotniczą, ale ja nie o tym. Przy okazji tych ataków coraz częściej zdarza się, że Ukraińcy trafiają w jakieś cele, które są delikatnie mówiąc wątpliwe. czy to są jakieś budynki właśnie mieszkalne w Moskwie, czy tam pod Moskwą, czy to są jakieś właśnie cele, które są ewidentnie celami cywilnymi. Oczywiście zawsze jest dyskusja i tego nigdy w życiu nie rozstrzygniemy. Czy celowo, czy niecelowo, czy uszkodzony, więc wleciał, czy zagłuszony wleciał i tak dalej. No tak czy inaczej, no, prawda? Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Więc w tej sytuacji to jest, więc Ukraińcy robią to częściej, a i częściej w związku z tym dochodzi do tego typu incydentów. I w tym momencie w tym oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło właśnie, że Starobielsk był ostatnią kroplą, która przełożyła szalę i że Rosja przeprowadzi w odpowiedzi systematyczną serię ataków, których celem będą konkretne miejsca, w których projektowane, produkowane, programowane, przygotowane do użycia są bezzałogowe statki powietrzne. No ja przypuszczam, że a i wszystkich przyległych na wszelki wypadek, jakby się tych pierwsze nie trafiło. Więc to jest to, co więcej, oświadczono też, że obiekty są rozsiane po całym Kijowie, i stwierdzono, i Rosja również ostrzegła, to jest na wzór państwa położonego tam, gdzie chce, ostrzeżenie, że ostrzegają obywateli zagranicznych, w tym personel misji dyplomatycznych i organizacji narodowych, o konieczności, uwaga, jak najszybszego opuszczenia miasta. No to jest w tym momencie poważna sprawa i trzeba to brać na poważnie, więc to oznacza zasadniczą eskalację konfliktu i mamy wysokie prawdopodobieństwo znacznego zwiększenia liczby ofiar cywilnych, po prostu. Tutaj oczywiście zaapelowano do mieszkańców Kijowa o unikanie zbliżania się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej, no ale co zrobić, jak ktoś mieszka obok, no to można najwyżej spędzać teraz ten czas w piwnicy. Dobrze, i teraz co więcej, ja tutaj widzę, że ktoś pisze na Kremlinka Show, mówili, że w tym akademiku mieszkali kadeci szkolący się na droniarzy, no ale mieszkali albo nie mieszkali, no powstaje pytanie, czy byli już w armii, nie byli w armii. Wiecie Państwo, to tak samo jak każdy cel w państwie położonym tam, gdzie chce, jest uprawniony, bo każdy jest rezerwistą, albo powołanym, albo nie, a jak państwo położone tam, gdzie chce, mówi, że wszyscy są w humusie i tyle, tak? A, i proszę też pamiętać, właśnie, tutaj ktoś przypomina, proszę też później po filmie komentować, lajkować, tak, te wszystkie rzeczy później algorytm zlicza, prawda, i wtedy jak jest ich dużo, to łaskawie dopuszcza mnie, no może na pierwszą stronę, ale pierwszą z 90, prawda, no wiadomo, że na pierwszej wiadomo, co państwo będziecie mieli i kogo. Więc to tak niestety wygląda. Aha, i jeszcze, więc tutaj zaapelowano właśnie do niezbliżania się do mieszkańców Kijowa, czyli ja przewiduję, niestety będziemy mieli bardzo dużo ofiar cywilnych. Kijowie. To jest, przy okazji, proszę Państwa, proszę sobie zrobić taką, jak pan doktor uczy się języków obcych. Znaczy, staram się mieć nauczyciela, tak, bo już niestety tak, żeby samemu to odcyfrowywać wymowę potem, którą się jeszcze nie daj Boże kaleczy, to już tak, więc ja staram się mieć nauczycieli po prostu. I najlepiej, żeby to był native speaker i żeby znał jakiś język inny, który ja znam, więc to mi wystarcza. Natomiast, wiecie Państwo, jak się na przykład człowiek już nauczy na przykład alfabetu arabskiego, no to praktycznie wszystkie jestem w stanie przeczytać tekst w Dari albo w Farsi, tylko nie wiem, co znaczy najczęściej, bo literki są prawie, że takie same. No prawie. Natomiast, no właśnie tutaj ktoś pisze, po mojemu to musiało ich, pamiętajcie, jakbym tego słowa użył, to by mnie zdemonetyzowali, więc Rosjan, tak, zaboleć, że tak, że bo zawsze mówi, że nikomu się nic nie stało, szczątki spadły, tak. Tak, właśnie, i że składzik ze szczotkami się zapalił. No mówię, że dokładnie, musiało ich tam mocno trafić i to jest tak, że będziemy mieli po prostu eskalację tego konfliktu. A wydawało się, że on już tak zmierza ku wygaszeniu, tym bardziej, że, wiecie Państwo, to jest, ja dosyć dobrze znam Rosję, wbrew pozorom. Ja się Rosją nie zajmuję naukowo, bo kiedyś doszedłem do wniosku, że zajmowanie się Rosją naukowo w Polsce jest niemożliwe, to znaczy zawsze się będzie posądzano o jakąś propagandę, więc bez sensu, tak? Bliski Wschód jest bezpieczniejszy. Natomiast, no znając Rosję i Rosjan, niestety, ale ja przewiduję, że im bardziej będzie to społeczeństwo zdeterminowane, albo też będzie kierownictwo zdeterminowane, tym bardziej staje się niebezpieczne. Bo w momencie pewnego komfortu wygrywania wojny, kiedy tam te wojska szły kolumnami, prawda, zdobywając kolejne 10 cm kwadratowych terenu, to ta propaganda to pokazywała, prawda, tutaj taka wieś, tutaj taki tam ważny słup telegraficzny, tu gniazdo bocianie pomiędzy wsiami, prawda, tutaj istotny rów kanalizacyjny i tak dalej. I to sprawiało wrażenie postępu. To te komunikaty były takie, znaczy to też te ataki nie były, powiedzmy, aż tak bardzo okrutne, tak bym powiedział. On oczywiście też, to nie znaczy, że ich zaprzestano, ale były jakby, no to już państwo zwycięskie, które może sobie pozwolić na pewien komfort zmniejszenia presji. Natomiast w tej chwili, no to co się dzieje, to będzie, to jest państwo, no krótko mówiąc, zdeterminowane, tak? I może być takie, że jak my wam tam jeden ząb, nie ząb za ząb, tylko ząb za 32 zęby twoje i sąsiada, więc to jest to niebezpieczeństwo, więc ja tutaj dlatego się tak tym wywnętrzam. Dobrze, proszę Państwa, teraz mamy coś na superczacie się pojawiło. Aha, to było pytanie o... A, nie Zychu, tylko Kanał Zero. Nie, Kanał Zero akurat zupełnie mi nikogo i niczego nie odbiera w żaden sposób. Zbadane niejako, to są różne biotopy, różne światy. Jeśli chodzi o drzewa ewolucji, jeżeli chodzi o drzewo ewolucji, sąsiednie drzewo, tak, krótko mówiąc. Nie, tutaj tak. Więc dobra, teraz czy mamy jeszcze jakieś pytania? Na razie pytań nowych na superczacie nie ma. Proszę Państwa, więc tak, przejdę jeszcze w tej chwili do tego, co miałem opowiedzieć, bo jeszcze są ciekawostki. Jak Państwo lubicie to łączenie kropek i te układanki geostrategiczne, to proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ostatnio przynajmniej taka układanka pakistańska. Otóż, jak Państwo zauważyliście, od pewnego czasu no, ulubionym marszałkiem, feldmarszałkiem, jak nazywają, Trumpa jest Munir, prawda, czyli de facto przywódca wojskowy Pakistanu. A jak ktoś był w Pakistanie, wie, że tam armia rządzi, tak? Znaczy, cywile myślą, że rządzą, a armia rządzi. Więc i Pakistan odgrywa rolę w tych rozmowach jako pośrednik. Co więcej, oni tam najbardziej to w tych rozmowach dbają, żeby to się nazywało traktat z Islamabadu. I Stany Zjednoczone rzeczywiście tam się bardzo doceniają, prawda? No te publiczne gesty wzajemnej miłości są nieustanne. Po czym po tych wszystkich gestach publicznej miłości nagle zarówno Munir, jak i Shehbaz Sharif, czyli jak premier, polecieli do Xi Jinpinga. Co więcej, u Xi Jinpinga właśnie Shehbaz Sharif powiedział, że Chiny i Pakistan są krajami żelaznego braterstwa. Xi Jinping pochwalił nierozerwalną przyjaźń Pekinu z Pakistanem i jeszcze mają dążyć kraje do pogłębienia partnerstwa na każdą pogodę, prawda? Czyli no, kuloodpornego byśmy powiedzieli, prawda? Takiego to jest odporny na każdą zawieruchę, tak? Co więcej, witając Sharifa w Wielkiej Hali Ludowej, proszę zwrócić uwagę, jak to jest stopniowane. Xi nazwał go starym przyjacielem, powiedział, że oba kraje rozumieją się, ufają sobie i wspierają się, i przez dekady budując nierozerwalną, tradycyjną przyjaźń. Wiecie Państwo, ja już widzę tego Modiego, który to ogląda i go po prostu tam trafia na drugą stronę, wywraca. I powiedział też Xi, niezależnie od tego, jak zmienia się sytuacja międzynarodowa, Chiny zawsze priorytetowo traktują rozwój relacji chińsko-pakistańskich w swojej dyplomacji sąsiedzkiej. I co więcej, Pekin jest gotowy współpracować z Islamabadem, żeby budować ściślejszą wspólnotę chińsko-pakistańską, ze wspólną przyszłością i tak dalej. Co więcej jeszcze, no właśnie wskazuje się, że tutaj i właśnie, że jest również Asim Munir, co jest bardzo ważne. Co więcej, Sharif powiedział, świat przechodzi przez krytyczny moment, sprawy zmierzają w dobrym kierunku, chciałbym podziękować Chinom za wsparcie w promowaniu pokoju. Więc tutaj wskazuje się, że rzekomo Chiny są również zaangażowane w pomaganiu Pakistanowi właśnie w całym tym procesie pokojowym, a w tym samym czasie zgadnijmy, gdzie poleciało kierownictwo irańskie, poleciało do Kataru. Natomiast oczywiście pojawiły się natychmiast pytania o to, czy to nie jest tak, że Katar teraz będzie mediatorem, a nie Pakistan. No więc tam główna część oczywiście wypowiedzi, zamiast się zapytać, po co żeście przyjechali, to takie głupoty pytają. No więc wiadomo, że pojechali, proszę Państwa, po pieniądze, ponieważ tutaj jednym z istotnych elementów całej tej układanki jest kwestia miliardów dolarów, które kiedyś Korea Południowa była winna Iranowi za ropę. Te pieniądze trafiły potem do Kataru, który to Katar miał wypłacić je w ramach tego dealu, który był tego obamowego, miał oddać je Iranowi i nie oddał. Dlaczego? No bo się akurat rząd zmienił, a Trump wypowiedział umowę, a i tak się nie spieszyli specjalnie. I krótko mówiąc, te pieniądze pozostały w Katarze. Teoretycznie mogliby to wypłacić, natomiast boją się Stanów Zjednoczonych. Więc tam trwają jakieś przedziwne rozmowy. O, zdaje się, że pochwalili się w TV, że w tym ośrodku szkolą droniarzy. To możliwe, proszę Państwa. Ale tak czy inaczej, wkurzyło to, to wkurzyło, tak? Więc to my się w tym momencie nie bawimy w badanie tego, czy to było uprawnione w sensie prawa międzynarodowego, tylko badamy, czy, krótko mówiąc, spowodowało, że, no to wiadomo, Rosjanie też mówią, że będą przecież atakowali cele wojskowe, nie? A co trafią, to trafią, no i więc to jest moim zdaniem właśnie najważniejszy komunikat, tak? Znaczy tutaj, ponieważ wiecie Państwo, no to jest, zresztą, przepraszam, tutaj jest tylko taka, to jest dygresja, ale ja tak się przerzucam. Raz mówię z tego, co sobie Państwu przygotowałem jako ciekawostkę, teraz mówię Państwu o tym, co jest w tych pytaniach, które się pojawiają mi na czacie, bo boję się, że mi, dlatego się przerzucam, bo boję się, że mi gdzieś zniknie, poleci do góry, już go nie znajdę. Natomiast to jest, proszę Państwa, tak, że proszę zwrócić uwagę, gdybyście Państwo się popatrzyli, nie wiem, gdzie, w jakim mieście Państwo mieszkacie. Jeżeli mieszkacie w Warszawie, to weźcie sobie, otwórzcie mapę i zobaczcie, gdzie są oficjalnie ulokowane obiekty wojskowe. Ja mówię takie obiekty, jak na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, jakiś tam komenda, garnizon, jakieś budynki właśnie MSZ-u, no budynki wiadomo, wszystkie rządowe, MSW budynki, ale właśnie chociażby te monoskie, Straży Granicznej. Zobaczycie Państwo, ile szkół, ile przedszkoli jest w bezpośrednim, podkreślam, w bezpośredniej okolicy takich budynków. W związku z tym, no nikt, prawda, nie, bo pewnie najwygodniej dla obcych wojsk też byłoby, gdyby to skoncentrować w jednym miejscu, jedną bombą załatwia się 15 budynków, ale tak nie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji, i teraz w zależności od propagandy, albo się mówi, że to ludność, to jest, są żywe tarcze, prawda, albo się mówi, że bezczelnie ktoś tam celowo zaatakował taką szkołę albo takie przedszkole, ale ja mówię zupełnie poważnie, że to jest aż przerażające, że tak dużo. I teraz w takiej sytuacji, czy jeżeli ktoś nawet będzie atakował cel wojskowy, a przecież my się przyzwyczaili do legend, że te rakiety są super precyzyjne, no niektóre są, a w niektórych coś tam się zepsuło, no i polecą 10 metrów dalej i tyle. Więc tak to niestety wygląda, więc ja dlatego właśnie się obawiam tego Kijowa. No ale w każdym razie to jest tak, że tutaj Xi Jinping, jeszcze wróćmy do Pakistanu, wyraził uznanie dla konstruktywnej roli Islamabadu w mediacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie. Czyli mamy trzecią układankę, której, a jeszcze jest kolejna rzecz i to się Państwu spodoba najbardziej. Otóż to HR, to przez CH powinno się pisać, ja wiem. Więc otóż wracając jak gdyby do tych wizyt, a w tym samym mniej więcej czasie, to znaczy tak na dzień wcześniej, mamy Marco Rubio w Indiach. I proszę Państwa, to co tam w Indiach, znaczy ja sobie poczytałem różne komentarze indyjskie i zdaje się, że fanklub Stanów Zjednoczonych, o ile jest fanklub państwa położonego tam, gdzie chce, tam jest cały czas silny, no bo wiadomo, państwo położone tam, gdzie chce, nie lubi się z Pakistanem, o tyle fanklub Stanów Zjednoczonych jakoś drastycznie się skurczył. Bo wiecie Państwo, bo to jest tak, że od pewnego czasu, znaczy tak naprawdę 20 lat, Stany Zjednoczone mają taką ideę, fix, ja już o tym dzisiaj mówiłem w odcinku, ale teraz jeszcze powtórzę, zbudowania sobie w Indiach takiego przyczółka, no bo najlepiej się prowadzi wojny innymi, rękami innych, prawda, tak jak Kurdów na przykład, już niechętnie Amerykanie wysyłają własne wojska. A w związku z tym, to tak w skrócie, w związku z tym najfajniej to byłoby, gdyby takie Indie zaczęły intensywnie rywalizować z Chinami i szachowały te Chiny. Szachowały, proszę, nawiązałem od razu do Iranu. I wtedy jakby przyszło co do czego, to miliard, 1,5 miliarda mieszkańców Indii napada na miliard mieszkańców Chin, prawda? I mamy, za oceanem, prawda, piją szampana, wyjadają popcorn z Chin i tak dalej, bo już normalnie w Białym Domu by się skończył. No i taka idea, powiedzmy, czyli tam ten Kissinger odwrócony, prawda, prawą nogą przez lewe ucho, miała właśnie, bo taki odwrócony Kissinger, to Państwo wiecie, na czym polega, w każdym razie miała tutaj zadziałać. I właśnie po to były te różne partnerstwa, różne tam obietnice i tak dalej. A potem jest tak. Mamy kolejne działania, które się pojawiły. Najpierw W czasie wojny indyjsko-pakistańskiej nagle Stany Zjednoczone w ogóle nie zajęły stanowiska, czy nie wsparły swojego, wydawałoby się, nagle sojusznika. Tylko co? Tylko powiedziały, tu będą mediować, tu obie strony powinny się, że tak powiem, uspokoić. No, to nie jest komunikat, którego się... To tak jakby, proszę Państwa, Rosja napadła na Polskę, a Stany Zjednoczone powiedziały, no obie strony powinny tutaj dążyć do deeskalacji konfliktu, tak? No pewnie byśmy się też niespecjalnie nam się to podobało, że sojusznik niby nagle zachowuje się w ten sposób. Potem dochodzi do tego porozumienia wynegocjowanego, bodaj tam premier Malezji był w to zaangażowany osobiście. Tak, Malezji. I no, prawda, Indie pięknie mu podziękowały, a tu nagle pojawia się nam Trump i Trump mówi, że to on. No więc Pakistan mówi, tak, tak, to Trump, oczywiście, i Trumpa jeszcze do Nagrody Nobla. Właśnie to oni wysłali pisemnie, prawda, żeby on dostał pokojowego Nobla, więc Trump zakochał się od tego momentu w marszałku Munirze, a z drugiej strony mieliśmy premiera Indii, Modiego, który powiedział, że tu żadnego Trumpa nie było w ogóle. Co więcej, on żadnego Nobla nie poprze, czyli zachował się prawie tak heroicznie jak marszałek Czarzasty. W konsekwencji Indie oberwały 50% cłami, bo tak się im odwinął pomarańczowy cesarz, potem znoszonymi jakoś tam, ale nie do końca, potem jeszcze oberwały dodatkowo tymi właśnie cłami rosyjskimi, potem, czyli tymi związanymi z Rosją, potem jeszcze właśnie jest to te szczególne przybliżenie z Pakistanem, który jest przecież wrogiem odwiecznym Indii i tutaj miłości między tymi państwami nigdy nie ma i nie było, nie będzie. I mamy jeszcze właśnie te wizyty Munira w Białym Domu, właśnie to, że właśnie Pakistan pomaga w rozwiązaniu tego konfliktu i tak dalej, co denerwuje straszliwie. Jeszcze ta wizyta u Xi Jinpinga, gdzie Trump mówi, że to jest w ogóle, albo sprawia wrażenie, że to jest strategiczny wręcz sojusznik i robi różne rzeczy, no, których się nie spodziewano, na przykład to wstrzymanie dostaw broni na Tajwan, co ma jak gdyby cementować to porozumienie dodatkowo. Tak, tutaj ktoś mówi lajki, proszę lajkować. Nie będę pokazywał tak kciuka, bo w niektórych krajach jest to bardzo jednoznaczny gest, romantyczny między mężczyznami, powiedzmy, delikatnie mówiąc, więc to trzeba uważać. Dobra, i teraz mamy taką sytuację, w której Rubio nagle, a jeszcze ja nie wiem, ja tego, proszę Państwa, niestety nie obejrzałem, ja tylko sobie przeczytałem, że to było. Trump na True Social puścił, bo tak jak on podaje czyjeś tam wypociny, to już mi się to, nie chcę tego słuchać, ale on podał jakiegoś podcastera znowu republikańskiego, który jakieś straszliwie rasistowskie uwagi wygłaszał o Indiach i tak dalej. W związku z tym, no to już Indie zapieniło do bólu i teraz nagle przyjeżdża Rubio i mówi, że no tu po prostu się kochajmy się, jesteśmy w ogóle bliskimi sojusznikami i tak dalej. No więc powiem Państwu, że odpowiedź ministra spraw zagranicznych Indii, ja uważam, że no nagrodę dla jednego z lepszych trollingów jednak może polecieć do New Delhi. Bo on powiedział w przytomności Rubia coś takiego, ja nie cytuję dosłownie, ale było tak, że tutaj często słyszymy, że waszym priorytetem waszej polityki jest America First. My też mamy taki priorytet, nazywa się India First. Wiecie Państwo, no, rzucenie czegoś takiego pokazało, że Rubio, delikatnie mówiąc, nie odniósł sukcesu w New Delhi. Abstrahując od tego, wiecie Państwo, że te wszystkie próby odciągnięcia Indii od Rosji, żeby Indie mniej kupowały rosyjskiej broni, prawda, żeby już nie uznawały za sojusznika, tam jakieś właśnie próby namówienia państwa pobożnego tam, gdzie chce, żeby to oni dostarczali tam do Indii, żeby mieli, prawda, czym walczyć z Pakistanem. A tu wszystko poszło do kosza, krótko mówiąc, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc macie Państwo tą układankę bliskowschodnią, plus jeszcze ten Islamabad z Chinami, co, tak jak mówię, jak pojawia się nagle taka oś, gdzie mamy Trumpa, Munira łamane przez Szarifa i jeszcze Xi Jinpinga, no to Indie mogą się czuć, delikatnie mówiąc, niekomfortowo. I to delikatnie mówiąc, tak? Dla nich to jest po prostu taka zmiana, no jakby nagle się okazało, że Trump podpisał nagle układ o wzajemnej obronie i pomocy z Łukaszenką, prawda? I byśmy się temu przyglądali, tak? Aby się okazało, że ta brygada rotacyjna dlatego do nas nie rotejtnęła się po raz kolejny, bo przeszła na drugą stronę granicy i teraz ich będzie broniła przed nami, tak? To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa sytuacja, która się w tej chwili wytwarza w tej dyplomacji amerykańskiej. Przyznam, że, wiecie Państwo, no, to ile Trump nabroił, bo to już nawet, nie, już jak Państwo nie chcecie, żeby mówił, że napsuł, to naprawdę nikt tyle nie zrobił. Proszę Państwa, następstwa tego, zresztą oczywiste, my w tej chwili obserwujemy, jak się obserwuje, to codziennie. Dobrze, teraz pod baobabem jeszcze, już się nie uczy, naumiał. Dobra, zobaczmy, co jest na superczacie. Na superczacie Arabia Saudyjska przekazała nam 25 ton wysokiej jakości daktyli podobno. Jak to interpretować? No nie wiem, no potem wyślą wielbłądy, żeby to zjadały. Nie mam pojęcia, jak to interpretować. W każdym razie, czy to jest charytatywnie, czy nie. Daktyle są bardzo dobre. Polecam Państwu w ogóle a propos świątecznych daktyli, jeżeli Państwo nie próbowaliście, proszę spróbować. To jest taka sztuczka, może jak znacie, to sorry, jakiś byłem nieoświecony, więc nie znałem. Proszę sobie wyjąć pestkę z daktyla, tylko najlepiej brać. Najlepsze daktyle smakowo to się nazywają Deglet Nur. To są daktyle, które można kupić z Algierii i z Tunezji. W ogóle najlepsze to są takie z tych właśnie oaz morskich. Natomiast no, trudno jest je dostać tutaj, bo one trafiają głównie do Francji, jeżeli już tam są koneserzy. U nas no, ludzie, daktyl to daktyl. Więc te daktyle, i one nie są tak przesłodzone koszmarnie, jak te, które przychodzą do nas właśnie z Arabii Saudyjskiej gatunkowo. Natomiast warto sobie to wziąć, zabrać tą pestkę i włożyć masło. Nie uwierzycie Państwo, jak to niesamowicie zmienia smak. Jest to oczywiście sposób diety cud numer 2544, no ale kiedyś trzeba tak. Panie doktorze, kiedy stały program na Kremlince? Nigdy. A dlaczego miałbym mieć stały program na Kremlince? Przepraszam bardzo. Co w ogóle za głupie pytanie. Sorry. Potem, a dlaczego nie stały program gdziekolwiek indziej? Jeszcze w Telewizji Republika może. Skoro USA, że tak powiem, ma nas gdzieś, to czy nie powinien rząd odwiedzić Pekin i w drodze powrotnej również Moskwę? No nie, proszę Państwa, nie, bo ponieważ prawie niestety to jest tak, że Stany Zjednoczone może nas mają niespecjalnie w tej chwili w poważaniu, chociaż ostatnio powiedzieli że znowu, że mają, więc dlaczego mielibyśmy Trumpowi nie wierzyć? Przecież on mówi samą prawdę nawet 5 razy na dobę. Natomiast z drugiej strony, no prawidłowość, proszę Państwa, my oczywiście moglibyśmy, gdyby ktoś miał, znaczy Rosja by nas pewnie bardzo chętnie tam przyjęła taką delegację. Oczywiście trzeba byłoby pewnie wykonać jakąś tam kanossę, prawda, ostatnie 10 kilometrów do Kremla na kolanach czy coś takiego. Tyle tylko, że Rosja bardzo chętnie obejmie protektoratem taką Polskę, ale już nie wypuści, tak? Bo nie po tośmy ich, że tak powiem, stąd wyprowadzali. Proszę Państwa, to tak trochę jak z krzyżakami. Jak żeśmy raz zaprosili, to potem wypraszanie zajęło trochę, tak? I było istotnym elementem historii Polski. A przecież zaproszono tylko na chwilę, żeby podyskutowali sobie z Prusami na przykład, tak? No nie dość, że oni przejęli te Prusy, to jeszcze potem, no właśnie, robili różne inne rzeczy. Więc krótko mówiąc, to jest tak. Dobrze, teraz jest pytanie. Panie doktorze, jak pan ocenia, czy w przyszłych wyborach Rubio ma szansę na zwycięstwo i czy wróci potencjalnie kwestia ustawy 447? To jest bardzo poważne pytanie. Ja to jeszcze wrzucę. To mogę wrzucić, bo to jest... A nie, przepraszam, to jest też z pieniędzmi, to ja nie wrzucam. Więc... To jest 100.2610. Tak, Rubio w tej chwili jest potencjalnie głównym kontrkandydatem Vance'a, ale we wszystkich sondażach Vance wygrywa. Vance wygrywa między innymi dlatego, bo się nie odzywa. Proszę zwrócić uwagę, że znowu jest, jak są awantury, to go nie ma. Oczywiście no, rolą prezydenta jest to, żeby siedział spokojnie, prawda, i czekał cierpliwie na telefon, że już, że właśnie nadeszła ta godzina, że prezydent... udał się, doznał w niebo wstąpienia, w związku z tym należy, prezydent już jest, wiceprezydent jest prezydentem, ale w zasadzie on funkcji innych konstytucyjnie istotnych to nie ma. W związku z tym, z niewielkimi wyjątkami dodajmy. Więc krótko mówiąc, on może siedzieć i nic nie robić, natomiast Rubio cały czas jest na linii frontu. Nawet gdyby nie chciał, to cały czas musi odpowiadać na pytania, musi też... No właśnie, proszę Państwa, został, to jest najpiękniejsza rzecz, ja zapomniałbym, to się Państwu spodoba, to nie jest wcale, to nie jest absolutnie nieprawda, to jest prawda, otóż jeden z dziennikarzy indyjskich zapytał się Rubia o jakiś głupi tekst, nie pamiętam niestety jaki, no przywołałbym Państwu, o jakiś głupi tekst, że to jeden z polityków amerykańskich zrobił, no i bardzo by prosił o odpowiedź. No to Rubio mówi, no ale który? No, dziennikarz mówi, nie, to ja jestem zadawania pytań, czy mógłby pan to jakoś skomentować, no wysokiej rangi jakiś tam polityk amerykański. I Rubio pojechał takim tekstem, że tak, że w Stanach Zjednoczonych to też są głupi ludzie, którzy potrafią, prawda, mówić rzeczy złe, nienawistne i tak dalej. Powiedział jakoś tak, jak to minister. No więc ten dziennikarz później, on to zacytował ten tekst, umieścił razem z oryginałem, okazało się, że a propos ci głupi ludzie, to jest Trump. Więc zawsze powstaje pytanie, a czy Rubio dalej jest jeszcze ministrem spraw zagranicznych, bo strollowany został niesamowicie w ten sposób. Natomiast, no, tak jak mówię, w tej chwili we wszystkich sondażach Vance wygrywa również właśnie dlatego, że się nie odzywa, natomiast Rubio się odzywa, w związku z tym tak czy inaczej odium tych klęsk czy niepowodzeń bierze na siebie. Zresztą, no, proszę zwrócić uwagę, że na przykład przy okazji tej wojny irańskiej on był praktycznie nieobecny, to Hexet, prawda, z Trumpem brali na siebie jak gdyby ten ciężar opowiadania o tym, jak to właśnie nie wygrywamy wspaniale. Rubio musiał być przy tym, ale no nie grał głównej roli. Teraz miał sprawę kubańską. Niespecjalnie mu chyba dobrze wyszło to uzasadnianie, dlaczego Kubańczycy powinni być szczęśliwi, jak się ich zaatakuje. Potem teraz poleciał do Indii, gdzie może jest jakiś inny przekaz, ja natomiast ten przekaz, który czytałem, jest delikatnie mówiąc przekazem raczej, że poleciał do państwa nieprzyjaznego, a nie do państwa przyjaznego. Dobrze, mamy kolejne pytanie z superczatu. Przy osłabieniu globalnym USA jako jedynego hegemona, a więc jeszcze tylko dodam, bo nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. No, Chiny są odległe i Chiny nie są krajem, które można byłoby liczyć, jeśli chodzi o kolektywną obronę. To jest jedna rzecz, więc krótko mówiąc, gdyby na przykład Rosjanie wpadli na pomysł na zaatakowania, nie liczyłbym na wojska chińskie, które będą szły na Moskwę od tamtej strony. A druga sprawa, jeżeli chodzi o Rosję, no to tak jak mówię, no Rosja Polskę chętnie przygarnie, tylko już, wiecie państwo, pałac namiestnikowskich jakby co jest odnowiony, Cytadela też jest zagospodarowana jakby co, więc oni tu chętnie wrócą, tak? Oni uważają, tak jest, no przecież było słynna, prawda? Ja już nie będę tego mówił, ale jak to było, kura, nie ptak, Polska nie zagranica, tak? Bo to po polsku. Więc i to tak mniej więcej wygląda i tyle, więc to nam nie gwarantuje bezpieczeństwa, to jest gwarantuje nam na pewno, jak gdyby, po pierwsze zabranie suwerenności, a po drugie, no, jaką perspektywę oferuje nam gospodarczo na przykład Rosja, czy politycznie. No sorry, ale jednak poziom życia zasadniczo się różni i również poziom wolności, aspiracji, prawda? My już żeśmy raz zaludniali Syberię, wystarczy, tak raz. Dobrze, teraz tutaj widzę, też tu są tylko, nie mamy superczatu, to wracamy do kolejnej ciekawostki, którą Państwu znalazłem. Otóż okazuje się, że na całym tym konflikcie, widzę, proszę Państwa, że jest 4618 osób, a dopiero 42 minuta live'a. Zwykle to tyle się tam gdzieś pojawiało, jak już ludzie z papierosa wrócili na imprezie z balkonu. Teraz ciekawostka jest, otóż okazuje się, że te zaburzenia związane z dostawami ropy, okazało się, że wiecie Państwo, do kogo się zwracają Państwa teraz właśnie, nie do Rosji, bo też myślałem, że tam w Rosji stoi kolejka, prawda, i że te kolejne tankowce, zapomniałem powiedzieć. Oczywiście wiecie Państwo, że Stany Zjednoczone znowu zniosły embargo na rosyjską ropę. Znowu jest to, co jest na tankowcach, można sprzedawać. Czyli Rosjanie, krótko mówiąc tak, przez miesiąc, znaczy mają zatankowane tankowce, potem sprzedają to, co z tankowców. Jak one są puste, bo akurat zdążą się, że tak powiem, więc nie ma tej premii jak gdyby za ryzyko i tego, że sprzedają, prawda, gdzieś tam pod wodą albo z niewielką marginesem zysku. No więc teraz natomiast wszyscy się zwracają, też aż otworzyłem kwadratowe oczy, zrobiłem, do Brazylii. Okazuje się, proszę Państwa, że Chiny i Indie zwiększyły zasadniczo zakupy brazylijskiej ropy, więc to oczywiście to jest tak, że Brazylia nie może zastąpić Bliskiego Wschodu również ze względu na odległość, jak i chyba w tej chwili też wydajność. Natomiast to jest tak, że w 2025 roku Brazylia produkowała 3,7 miliona baryłek ropy dziennie, to Kepler podaje. Natomiast między styczniem a majem produkcja ta wzrosła już do prawie 4 110 000 dokładnie baryłek dziennie w maju. Więc to jest tak, że kto jeszcze właśnie kupuje, bo to jest ciekawostka. Otóż to jest tak, że chiński import brazylijskiej ropy naftowej wyniósł średnio około 1,3 miliona baryłek dziennie w porównaniu z ubiegłym rokiem 704 tysiące, czyli równo dwukrotnie prawie. W ujęciu dolarowym to jest według danych, które Państwu znalazłem z Brazylijsko-Chińskiej Rady Biznesu, to pokazuje, że wartość brazylijskiego eksportu ropy naftowej do Chin wzrosła prawie 95%, czyli do 7,2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale tego roku. Co więcej, Indie również gwałtownie zwiększyły zakupy. Ich średni import wyniósł około 238 tysięcy baryłek dziennie między styczniem a majem w porównaniu ze 100 tysiącami w 2025 roku. W sumie w kwietniu Brazylia stała się czwartym co do wielkości dostawcą ropy naftowej do Indii. Tak więc to jest ciekawostka bardzo, bardzo duża. Ciekaw jestem natomiast to, czego nie udało mi się znaleźć, a jest to ciekawostka, więc będę tropił. Spróbuję, zobaczę, może gdzieś w prasie brazylijskiej to się gdzieś pojawi. No ale to mówię, to już niestety ja portugalski znam słabo, w związku z tym, ale jestem w stanie czytać teksty, więc i nawet je całkiem rozumieć. Natomiast no, to wymaga jednak przeszukiwania jakichś lokalnych gazet, bo mnie interesuje jedna rzecz. Czy gdziekolwiek ktokolwiek napisał, jak oni się rozliczają? Czy oni się rozliczają w dolarach czy w juanach? Bo jeżeli w juanach, to byłaby to rewolucja. Jak w dolarach, to oczywiście nic ciekawego. Pytanie było wcześniej, czy państwo położone tam, gdzie chce... O tak, tak, widziałem, właśnie do niego dochodzę, bo to są te pytania, które sobie wynotowałem. Czy państwo położone tam, gdzie chce, da radę bez USA? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Po pierwsze, ta roczna prawie pomoc w tej chwili już chyba w wysokości 4 miliardów dolarów, jak nie więcej, rocznie, to jest właśnie na broń i na uzupełnianie kosztów, i na pokrywanie kosztów wojny. Plus do tego jednak trzeba pamiętać, to jest państwo małoludne. To jest państwo, które na przykład rzekomo państwo położone tam, gdzie chce, zmniejszyło zasadniczo w czasie tej ostatniej wojny, takie dane się pojawiły, zmniejszyło zasadniczo liczbę nalotów na Iran w porównaniu z poprzednią wojną ze względu na to, że po prostu tam piloci są już na skraju wyczerpania, bo oni codziennie przecież atakują na przykład Liban, na przykład strefę opatrunku, na przykład właśnie mieli również Iran, w tym próbując zestrzeliwać drony, rakiety i co tam jeszcze z tego Iranu nie leci. W związku z tym Irak, prawda, i tak dalej. Hutich wcześniej i robią to, proszę Państwa, permanentnie, bez przerwy już trzeci rok. W związku z tym, no, to trzeba, to jest już sytuacja taka mocno wojenna, a tych pilotów, no, nie przybywa tylu, żeby ich zastępować, luzować i tak dalej, więc oni po prostu już nie dają rady. Nie mówiąc o tym, że państwo położone tam, gdzie chce, oczywiście okazało się, że to jest coś, co musiało strasznie zdenerwować Amerykanów, że z jednej strony pojawiają się dane dotyczące tego, że Stany Zjednoczone wystrzeliły prawie połowę na przykład swoich, czy więcej niż połowę, rakiet tych THAAD, prawda, czyli tych do zestrzeliwania tych pocisków balistycznych, jak one wchodzą jak gdyby w atmosferę i na tych końcowych, ale nie zupełnie końcowych tych etapach lotu, a państwo położone tam, gdzie chce, swoimi nie strzelało. Pozwoliło Amerykanom, żeby strzelali swoimi. W związku z tym oni mają duże zapasy, choć nie wiadomo jakie, przygotowując się prawdopodobnie na oddzielny właśnie konflikt z Iranem, że jak już Amerykanie się wycofają, to oni będą w stanie się trochę pobronić sami. Natomiast no, w Stanach to musiało wywołać duży szok, tym bardziej, że uzupełnienie tych zapasów przy obecnym stanie produkcji to jest 2 lata. W związku z tym, co więcej, teraz komunikat do Japonii, że Japonia nie dostanie Tomahawków, a całą doktrynę odstraszania swoją przeciwko Chinom oni sobie oparli na tym, że będą mieli Tomahawki, bo to są rakiety, które są w stanie razić cele na terenie Chin, a wszystko inne, co oni mają, ci Japończycy, rzekomo nie. Więc tego typu komunikaty, które się pojawiają, no, znaczy one mówią jedną rzecz, że o ile już po poprzedniej wojnie Pentagon sygnalizował delikatnie, że te zapasy są już do tego stopnia, jeszcze przez Ukrainę też są do tego stopnia mocno nadszarpnięte, że wtedy poddawano w ogóle możliwość na przykład obrony Tajwanu, to moim zdaniem no w tej chwili to na obronę żadnego Tajwanu to szans po prostu nie ma. Bo Amerykanie, jeżeli wyczerpali tak dużo już swoich zapasów, oczywiście no oni ciągle produkują, ta produkcja będzie zwiększana, no ale tak czy inaczej to powoduje, że dużego konfliktu, a już takiego konfliktu dużego na Pacyfiku po prostu nie będą w stanie wygrać. To byłoby dopiero cudo, gdyby się okazało, że Stany by przegrały taką wojnę. Właśnie ze względu na to, że zabraknie im antyrakiet, że zabraknie im tego, co wydają właśnie w tej chwili na kolejną wojnę, na którą ich naciągnął Yahoo na tam. To tak na marginesie. No dobrze, Państwa, więc teraz przechodzę do tych pytań, które Państwo mi tutaj zadaliście wcześniej na tym, w tych komentarzach. Jeżeli któreś pominę, to proszę też mi przypomnieć, jeżeli pominę coś z superczatu, ale na razie, proszę Państwa, patrzę się na ten superczat, się wpatruję tak, że to wypalam piksele w tym biednym moim monitorze, ale na razie chyba nic nie pominąłem. Dobrze, więc teraz jest tak. Alicyl4K pyta się tak. Czy liczby, którymi operuje się, mówiąc o wszelkiego rodzaju broni, dronach, rakietach, systemach antyrakietowych, są zbliżone do stanu faktycznego, czy mogą być w dużej części zawyżone w celu odstraszania albo zaniżone w celach zaskoczenia? Znaczy, wiecie Państwo, w krajach demokratycznych, gdzie budżety mniej więcej są jawne i są również ludzie, którzy mają dostęp do takich danych tajnych, które te dane sobie potrafią wyciekać. Oczywiście te dane nie są nigdy dokładne, ale pewien rząd wielkości jest znany. Natomiast w krajach adwersarzach, że tak powiem, to te wszystkie dane moim zdaniem najczęściej są brane z sufitu. To znaczy, tak jak było, na przykład amerykańska prasa na przykład opisywała ilości rakiet, które posiada na przykład Jabollah, albo ilość żołnierzy, które posiada Humus, albo ilość rakiet, które posiada Iran. Natomiast ona to później się okazuje. Ja parę razy naprawdę sobie zadałem dużo trudu i próbowałem wytropić, skąd oni te dane biorą. No bo no jest jakaś metodologia liczenia, nie wiem, jak napiszą, to jest z danych wywiadu. No dobra, no to kończy temat, czy szpieg rzeczywiście policzył, czy wymyślił, my już do tego nie dojdziemy. Natomiast potem się okazuje, że jest jakiś dwóch gości w telewizji w państwie położonym tam, gdzie chce, jakiś powiedzmy jeden z jakiegoś jednego think tanku, drugi jakiś były wojskowy, oni rzucają jakimiś liczbami dosyć swobodnie, no bo ci to mają tyle, a potem wszyscy, nawet nie pytając się go, skąd wyście to wzięli, prawda, czy tyle kropek jest na suficie, policzyłeś i to wyszło, biorą później to za pewnik i to potem jest dalej podawane jako pewna dana, natomiast te dane się okazuje, że są po prostu bzdurne, no, brane z sufitu. Więc z jednej strony mamy dezinformację celową jak najbardziej, a z drugiej strony mamy po prostu niepełne dane. No mówię, Państwa, ja pamiętam z tym Humusem. Najpierw, że było 5000 żołnierzy brygad Kasam. Potem, że było, jak weszły te cztery dywizje do tej małej strefy opatrunku i nagle się okazało, że humanistyczna armia ma problemy z posuwaniem się naprzód, to nagle w komunikatach rozmnożyli się do 15000, potem do 20. Potem powiedziano, że odesłano do Jerozolimy co najmniej 15000, czyli było 20. Odesłano do Jerozolimy 15, pozostało 20. Widzicie Państwo, wyższa matematyka, matematyka liczb urojonych. I tyle. Natomiast informacja zainteresowanych nie mogę podawać. Niestety tej informacji chętnie bym podał, także możecie Państwo sprawdzić sobie, co pani Ania pisze, albo jeżeli pani Ania jeszcze raz napisze na czacie. Nie mogę, bo wszelkie informowanie o różnych takich właśnie rzeczach to jest najlepszy krok do demonetyzacji. Oni się czepiają tego, tutaj się różne i strzelnice też chciały mnie reklamować i takie kluby. No nie można niestety. Nie da się tego obejść po prostu. Oni to robią po jakichś słowach kluczowych, potem się można odwoływać przez nie wiadomo ile, a to znaczy większość, jest bardzo dużo kanałów takich, które to robią, ale one chyba po prostu utrzymują się z reklam albo z jakichś datków, prawda, i tak dalej. Dobrze, Państwo, zobaczmy, ile nas jest w tej chwili. Jest nas 4738, Państwo, nasz wstyd, żebyśmy nie doszli do 5000. 5000 to jest w ogóle minimum minimarum. Będę gadał, dopóki po prostu nie będzie 5000. No dobrze, teraz mamy kolejne pytanie. Czy tutaj czytam z tych pytań wcześniej przysłanych. Czy cała awantura, którą pomarańczowy cesarz rozpętał z potrzeby Łachapiachu, piękny jest Łachapiach, mi się strasznie podoba, jest bardziej na rękę Rosji? W związku z zablokowaniem Ciny Rosja może sprzedawać swoje węglowodory? No tak. To, że Stany Zjednoczone wypstrykały się z różnego rodzaju antyrakiet, efektorów, generalnie osłabia NATO? Tak. Zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie jeszcze bardziej pogłębia osierecenie Europy przez Amerykanów? Tak. Tak, zdecydowanie tak. Ja mówię, proszę Państwa, że ta wojna, ta prosta wojna, na którą namówił Jahu Natan Stany Zjednoczone, ma niesamowicie głębokie konsekwencje geopolityczne, geostrategiczne. Odwracanie się sojuszy, podział OPEC-u, no, informacje dla sojuszników w Europie, że nie będą mieli antyrakiet, jakby Rosjanie chcieli testować jakieś kolejne oreszniki, a w Azji, że nie tylko tego, ale również o rakiet ofensywnych, tomahawków nie będzie, bo nie ma. Zamknięte, że nieczynne, remanent, prawda, i tyle. W związku z tym to są wszystko informacje, które co więcej mamy właśnie ten jak gdyby wzrost Chin, prawda, i upadek, można powiedzieć, przynajmniej prestiżu, już nie mówię międzynarodowego, już nie mówiąc o różnego rodzaju sojuszach Stanów Zjednoczonych. Czyli taka pułapka Tukidydesa, która właśnie się, że tak powiem, realizuje. Turcja wzięła odwet na PPS. Nie, w ogóle Turcja, proszę Państwa, się tutaj zachowuje. Znaczy, ja wiem dlaczego. No, Turkom zależy jest bardzo na tym, żeby dostać F-35. Natomiast moim zdaniem po pierwsze nie dostaną, bo Amerykanie nie będą mieli, a po drugie to jest właśnie takie zwodzenie ich, żeby po prostu trzymać ich na krótkiej smyczy, bo zależy im jednak na tych relacjach z Amerykanami. Natomiast to jest, Erdogan to jest w ogóle w tej kadencji, to nie jest ten sam Erdogan. Tam swoich jakichś tam opozycjonistów pogonić, prawda, czy nawrzeszczeć na kogoś, to tak, a żeby się do jakiejś roboty porządnej wziąć, to nic, tak. No, fregatę jakąś tam wysłał jedną do Somalii, prawda, ale to ta fregata tam po prostu jest po to, żeby pilnować odwiertów, żeby się nikt nie wtrącał w te odwierty i tyle, a tutaj żadnego obrony Somalii przed Somalilandem też nie będzie. Więc tak, proszę Państwa, to jest właśnie, ta wojna jest o tyle nieszczęściem, bo ona może mieć dla nas też potężne konsekwencje. Co prawda, jak Państwo wiecie, specjaliści twierdzą, że tego oriesznika pomiędzy kim jest prawdopodobna nowa wojna. No nie wiem, proszę Państwa, w zależności od tego, jak będzie się kończyła ta wojna. Jeżeli ta wojna będzie się kończyła brakiem sukcesu Trumpa, albo inaczej, jeżeli tak zostanie zinterpretowane, znaczy Trump powie, że to będzie wielki sukces, ale jeżeli to będzie brak sukcesu Trumpa, jeżeli się okaże, że Iran powie, że wygrał, to moim zdaniem wojną, która natychmiast wybuchnie, albo przynajmniej interwencją czy asystą, to będzie Kuba. A dlaczego Kuba? Bo Kubę się, że tak powiem, Amerykanie przynajmniej tak zakładają, że czapkami nakryją w ciągu jednego dnia. Zrobią to samo, co w Wenezueli i będzie to, co prawda, tamta wojna nam nie wyszła, ale kolejna nam wyszła, więc co druga nam wychodzi. Więc krótko mówiąc, będzie przykrycie tą wojną tamtego nieudanego pokoju. W mediach to jest jednak ma znaczenie, bo ludzie się kierują emocjami, potem te sondaże pokazują, że to jednak działa. Tego prosty chwyt, ale skuteczny. To tak samo jak na przykład przecież ta wojna znowu przykrywała Frankensteina i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ma pan. Dlaczego może na pytanie, dlaczego mam taki wasalny stosunek do innych krajów? Ma pan doświadczenie, przeczytam to, ma pan doświadczenie współpracy z politykami bulandyjskimi. Dlaczego może mi pan odpowie na pytanie, dlaczego mam taki wasalny stosunek do innych krajów? Ludzie, żeby było dobrze, a oni dno. Ja mam na ten temat swoją własną teorię, ale też nie chcę generalizować, bo są tacy, którzy wręcz przeciwnie pokazują, że dysponują, że jakby nie nadają się do chóru do śpiewania tenorem, o, w ten sposób, lub nawet wręcz sopranem, ale więc nie nadają się, a niektórzy się nadają zdecydowanie. To jest po pierwsze kwestia charakteru, ale to jest również kwestia słabości polskich partii politycznych, że w polskich partiach politycznych jednak po pierwsze zabetonowały się kierownictwa. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają kierownictwa dwóch głównych partii. Zresztą mając przesłuch od kolegów, przyjaciół, których tam mam, oni opowiadają mi, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak posłuchałem, to po prostu Iran, Korea Północna i Chiny są najbardziej demokratycznymi państwami świata w porównaniu z tym, co się dzieje w takich partiach. No mamy lewicę, prawda, partia ewidentnie wodzowska. Ostatni facet, który wystartował przeciwko Pierzastemu, był wynoszony przez ochronę, bo z konwencji, na której głosowano nad tym, czy on zostanie, ma być przewodniczącym, czy Pierzasty, więc o czym my w ogóle mówimy, proszę Państwa? Tam nie ma żadnego ruchu wewnątrz partii, tam nie ma praktycznie żadnej demokracji. Co więcej, proszę zobaczyć też, że konfederaci, którzy mieli taki powiew świeżości w sobie, nie dość, że się podzielili, ja już nie wiem, ile z tych konfederacji, nie wiem, Barska, Targowicka i jeszcze pewnie jakaś inna. Widziałem Ziszkę na żywo, więc może jest to jeszcze jakaś rekonstrukcja, powiedzmy, tego, no, bożych bojowników. I nie ma tak naprawdę żadnego ruchu w tych partiach. Nie ma czegoś takiego jak promocja ludzi. Coś ciekawego sobą reprezentuje, znaczy inaczej, osoba, która ma rzeczywiście poukładane dobrze w głowie, ma dobre wykształcenie, zna parę języków i jest jeszcze jakoś mocno lotna, ona oczywiście może pojawić się jako urzędnik z ramienia takiej partii politycznej gdzieś tam, realizując najczęściej jakąś swoją fanaberię, bo w biznesie, że tak powiem, zarobi dużo więcej i dużo szybciej i ta kariera nie jest narażona później na jakieś tam właśnie szykany, ataki i tym podobne. Więc jest to też taka rodzaj selekcji negatywnej. Więc i to tak później mamy. No, mamy to powoduje ten poziom dyskusji, to powoduje, że od razu, proszę Państwa, kolejny kącik dla polityków 5 razy 6, 30. Nie ma za co. Więc krótko mówiąc, to jest właśnie ten problem. ta selekcja negatywna, ja ją obserwowałem długo, obserwowałem też na własnym układzie tym politycznym, w którym byłem, no niestety doprowadziła do tego, co obserwujemy. Czyli krótko mówiąc, jakby, wiecie Państwo, a propos tam orła, tak, jak się otworzy okno, żaden nie wyleci, no i tyle. I to powoduje też strach przed innymi krajami, bo niepewność, bo stanowisko jest uzależnione od tego, czy wódz danej partii łaskawym okiem spojrzy, czy też nie, a jak spojrzy niełaskawym, no to człowiek już może w zasadzie do pośredniaka iść. No, wiecie Państwo, to nie chce mi się o tej bulandyjskiej polityce rozmawiać, bo ona jest smutna po prostu, tak? Tutaj nie ma miejsca na takiego mamdaniego, jak na przykład w Stanach, czy na taką właśnie Ortez, czy na takiego Sancheza, powiedzmy, choć temu Sanchezowi tam już co chwila najbardziej mi się podoba, że to Rzymianie mu jeszcze zarzucają, że on tam jakąś aferę taką czy inną miał. No Boże złoty, no. U państwie położonym tam, gdzie chce. Każdy premier praktycznie po kolei, jak go nie odesłali na drogę do Jerozolimy, to siedział. Jak nie siedział, to bo go nie zdążyli wsadzić. Najdłużej się opiera przed więzieniem to akurat Milejkowski, ale pewnie zaraz też tam pójdzie, więc to tak na marginesie. A w Peru to w ogóle mają specjalne więzienie dla tych polityków. Więc no krótko mówiąc, no nie ma u nas takiego właśnie przepływu kadr. Co więcej, każdy się obawia coś powiedzieć, bo zaraz się do niego przyczepią i nie potrafią ci ludzie nawet obronić tych swoich poglądów. No to jak nie potrafią tego zrobić, to gdzie oni w ogóle do polityki zagranicznej? No? Do polityki zagranicznej, gdzie trzeba wiedzieć, co się mówi, po co się mówi, potrafić później ten pogląd obronić w kraju również przed różnymi rodzaju atakami życzliwych, najczęściej najpierw kolegów z własnej partii, a potem dopiero z tych innych partii i tak dalej. No. W związku z tym ta wasalna postawa, żeby przypadkiem jakiś ambasador się krzywo nie spojrzał, prawda, to jest wygodna, to jest wygodne i proste. Czy jest jakiś realny, to z super czatu, czy jest jakiś miarę realny scenariusz, w którym Rosja do nas nie wejdzie, czy tam ogólnie do NATO? Nie, oczywiście, proszę Państwa, znaczy to jest ostatnio pod Baobabem, przypominam właśnie, proszę Państwa, zapomniałem przypomnieć, przypominam Państwu o spotkaniach pod Baobabem. Widziałem, że się Państwu, proszę bardzo, Baobaby będą każdą sobotę o godzinie 13. Dlaczego pod o 13? Żeby już nie mieszać po prostu. Tu będzie 11, tu 13, tu 7.40. To, że właśnie, ponieważ YouTube i tak nie promuje tego kanału, bo wiadomo, który kanał promuje zamiast niego, to w związku z tym doszedłem do wniosku, że Państwo, przynajmniej ci, którzy chcą oglądać, to wiedzą, że o 13. Ci, którzy są na zewnątrz, no to nie dowiedzą się, że jest ten kanał, no bo YouTube nie pokazuje na stronie głównej. A czasami jak pokazuje, to i tak od wielkiego dzwonu, bo tam się komuś nie chciało nakręcić odcinka, prawda, więc to nie ma go, więc jest unikalny moment. No dobra, w każdym razie pod Baobabem żeśmy na ten temat też dyskutowali. Ja osobiście jestem zwolennikiem hipotezy, że oni nie wejdą. Tak jak bardzo wiele z Państwa, ja też uważam, że Rosja jest tak osłabiona mocno tym konfliktem, że naprawdę, i to też jest, to kierownictwo jest osłabione politycznie. Państwa, wiecie Państwo czym? Że nie wygrali szybko. Że nie użyli nawet broni nuklearnej, prawda? Bo tam takie życzenia są z drugiej strony. Dlaczego żeście nie ogłosili powszechnej mobilizacji? Dlaczego się dalej cackacie z Zachodem? Dlaczego żeście nie użyli tam Orieśnika, prawda? I jeszcze dwóch majorów, prawda? I no, przepraszam, to brzydki dowcip, więc nie będę opowiadał i piosenka. W każdym razie, i dlaczego żeście tego w ogóle nie zrobili, prawda? I dlaczego jesteśmy taka wielka państwa, takie wielkie mocarstwo, prawda? My się cackamy z tym Zachodem, a przecież moglibyśmy tę wojnę wygrać i już tam, nie wiem, sobie lufy od czołgów myć w Oceanie Atlantyckim, dodajmy na wybrzeżu Portugalii, a tu nic, prawda? Więc to też jest krytyka bardzo silna kierownictwa państwa. I kierownictwo państwa rosyjskiego musi bardzo, bardzo, ja powiedzieć, radzieckiego, widzicie Państwo? No już się tak coraz bliżej tego jest. No niestety, ale musi się liczyć z tym, że każda kolejna porażka może być porażką terminalną dla tej ekipy. Nie dla Rosji, tylko po prostu dla ekipy. Że ekipa po prostu już zdziadziała, że już jest za stara, że już nie potrafi, że nie ma tej dynamiki, że tutaj są młodzi, zdolni oficerowie, którzy mogliby przejąć władzę, prawda, i dopiero pokazać temu Zachodowi. No, ten bunt Prigożyna był takim wyznacznikiem tego właśnie, że ta nieudolność może aż doprowadzić do buntu. I tą nieudolność oglądamy dalej. W związku z tym ja uważam po prostu, że próba konfliktu z Europą może zakończyć się katastrofą. Natomiast ja nie wiem, i to jest rzecz, ale to jest moja racjonalizacja. Tak? Natomiast tego racjonale może nie być z drugiej strony. No bo jeżeli ci sami doradcy lub podobni doradcy doradzali właśnie Putinowi, że w 3 dni zaorze Ukrainę, co więcej, że tam ludzie go będą z kwiatami, chlebem i solą, a nie, prawda, dronem i czołgiem witali, czy ogniem i mieczem, prawda, o proszę bardzo, że nawiążemy do klasyki, więc oni mogą mu też podpowiedzieć, stary, idź no, wyślesz tam 2000 żołnierzy, armie tamte są w rozsypce, dojdziesz do Berlina, tym bardziej, że polski MON nie zauważy, że w ogóle żeście weszli i przeszliście przez ten kraj. Co najwyżej inspekcja transportu drogowego i to jest, może się czepiać, natomiast nikt, i drogówka. Natomiast nikt więcej po drodze. Więc natomiast, jeżeli taki scenariusz się pojawi, no to Putin wyda takie polecenie. Natomiast może się po prostu mocno przeliczyć i mi się wydaje, że oni sobie zdają sprawę, powinni sobie zdawać sprawę, że to może być błędna kalkulacja. Natomiast po co Rosja może to zrobić? Bo pytanie, ludzie się pytają, no dobrze, ale po co, tak? Po co przecież, co będą sobie kolejne tam, po co im te suwałki, to na tym, co już im się, niedźwiedzie im się na Syberii nie mieszczą, to jeszcze tam do nas, prawda, tam do puszczy na północnej Polsce wpuszczą więcej, to przecież mogą równie dobrze na Białorusi. No więc nie, to jest kalkulacja jedna, jedyna, która może być prawdopodobna, jest taka, że Putin uzna, i te właśnie wszystkie sygnały Trumpa są dla nas tak niesamowicie niebezpieczne z tego punktu widzenia. Teraz proszę mnie słuchać uważnie, bo ja tutaj ważę słowa, bo ktoś to źle zrozumie. Putin może uznać, że to jest znakomity moment, żeby zniszczyć NATO. Ale nie zniszczyć NATO w sensie podbić wszystkie kraje, tylko jednym precyzyjnym uderzeniem w tej sytuacji, w której Amerykanie, wszędzie same ich prasa pisze, że są słabi albo są mocno osłabieni, i taki Iran im potrafił pokazać to, co dopiero my, więc raczej się nie będą mieszać. Co więcej, te ich komunikaty o tym, że Europa się powinna sama bronić, ten cały jak gdyby przekonanie o tym, że Stany Zjednoczone nie zrobią tego, co obiecywały wcześniej, bo przypomnijmy, jeszcze wcześniej za Bidena zrobiliby, nie zrobili, ale przynajmniej obiecywali wtedy, że jeżeli tylko jakiś tam cal kwadratowy się ziemi NATO zostanie zajęty, to na przykład Amerykanie zatopią Rosjanom jednego dnia całą flotę i są w stanie to zrobić. W związku z tym może nie odbiją tego metra kwadratowego, no ale Rosjanie od tej pory będą sobie pływali na pagajach, prawda, i generalnie tam i w tych nadmuchanych dinozaurach czy czymś podobnym będą mieli taką flotę. Znaczy flota będzie w całości podwodna, nie częściowo, ale w całości. Co jest, nie byłoby niewykluczone. Natomiast teraz tego w ogóle nie ma. Teraz jest rób ta, co chce ta. Brońcie się, proszę bardzo. A my będziemy rotować wojska jeszcze wycofując od was, więc on może uznać, że to jest dobry moment, jest moment chaosu, niemiecka dywizja się w państwach bałtyckich się jeszcze nie uformowała, oni uważają też, to jest wyszło na tych właśnie ćwiczeniach, o których mówiliśmy pod Baobabem, wyszło, że proces decyzyjny w Niemczech jest taki, że oni tam, prawda, 5 razy wojnę wygrają, przegrają, zakończą, jeszcze zrobią 3 defilady, a tam jeszcze będzie proces decyzyjny trwał, czy w ogóle uruchamiać armię już, czy tankować, którędy iść i generalnie jak w tym dowcipie, jaki plan. Tu znowu nie mogę, bo dowcip jest jest piękny, ale nie wolno go opowiadać na YouTubie. Więc krótko mówiąc, w tej sytuacji co oni mogą zrobić, bo teraz przechodzę już do sedna. Oni mogą właśnie zrobić coś takiego, że rzeczywiście wejdą siłami niewielkimi, takimi właśnie kilkunastu tysięcy żołnierzy, co ma być rzekomo, i to uderzą z dwóch stron właśnie, z Kaliningradu na przykład, to jest jeden z przykładów, no to pewnie można więcej, ten akurat jest jakoś tam opisany, no i z drugiej strony z terytorium Białorusi, zajmą to, a następnie powiedzą, jeżeli ktoś będzie próbował to odbijać, a następnie będą, to będzie zrobione w celu zbadania reakcji. Co zrobi NATO? No i tak, Amerykanie powiedzą, no, żeście weszli nie tutaj, gdzie powinniście, wprowadzimy wam, uwaga, sankcje, no może nie na całą ropę, ale na kolejne 2 tony ropy. I zajmiemy wam tankowiec jeszcze jeden, albo wam jakiegoś nie oddamy. Połowa krajów europejskich powie artykuł 5 NATO, kurczę, albo nam się strony skleiły, albo mamy 4 i 6 potem za nimi. No nie ma, w naszej wersji nie ma 5. I potem się okaże, że taka Polska, na przykład i Litwa, jak w czasach Rzeczypospolitej dawnej, walczą sami. jeżeli będą w stanie w ogóle walczyć. Nasz MON nie zauważy, że w ogóle, mówię, jakieś tam Suwałki i tak dalej, dopóki kierowcy tirów nie powiedzą, którzy tam jeżdżą, prawda, że chcą od nich jakby, nie tacy ludzie chcą od nich paszportów i zdaje mi się, że z lekka, z rosyjska zaciągają, to, no to wtedy może ktoś stwierdzi, ale tak to nie. Więc no taka, w takiej sytuacji, kiedy zostanie przetestowany ten artykuł 5 i on nie zadziała, to jest koniec NATO. To jest rozpad NATO całkowity, totalny. Sojusz przestaje być sojuszem. Okazuje się, że jest klubem towarzyskim dla emerytowanych generałów, prawda, i tym ma pozostać. I to jest to, bo dla Rosji tak naprawdę najważniejszym celem strategicznym jest rozwalenie NATO. Więc oczywiście to jest marzenie świętej głowy, do tej pory było, żeby tak się udało, ale to jest, NATO jest dla nich przeciwnikiem. Poszczególne państwa europejskie z całym szacunkiem dla nich nie. Że czort go lepiej nie sprawdzać. Nie, właśnie o to chodzi, że Rosjanie już mają Trumpa dosyć dobrze rozpracowanego i wiedzą, że on może jest nieprzewidywalny, ale raczej to kiedyś było taką zaletą, gdyby on był nieprzewidywalny i robił właśnie rzeczy groźne. Natomiast on robi rzeczy tragikomiczne. Czyli jeżeli mamy trzy decyzje i jedna z nich jest głupia, to on ją na pewno trafi i to wiecie Państwo, jak tej grze z tymi trzema fasolkami. Więc tutaj nie sądzę. Witam Panie Wojtku, pozdrawiam tutaj żonę, proszę bardzo, pozdrawiam żonę, dzieci oraz mamę, rodzeństwo. Życzę wszystkim mamom słonecznych dni i pociechy ze swoich dzieci, a Panu jak zwykle zdrowia z kolei wszystkim oglądającym delektować się live'em. Proszę Państwa, proszę się delektować live'em. Został Pan Maciej Blejwas, prosi Państwa o to, więc się delektujmy wspólnie. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze mamy te pytania z czatu, bo tak ja je ciągle pomijam, bo się przerzucam na ten super czat. To jest tak, panie doktorze, czy działania Irlandczyków, o to jest bardzo dobre pytanie, czy działania Irlandczyków w obliczu walki o niepodległość w XIX i XX wieku miały znamiona terroryzmu i czy można założyć, jako pierwsi prowadzili zamachy bombowe przypominające współczesne zamachy terrorystyczne? Potwierdza. Co prawda robiła to wtedy nie Irlandzka Armia Republikańska, bo przed Irlandzką Armią Republikańską byli tak zwani irlandzcy wolontariusze, prawda, co więcej, od 1919 roku mieliśmy tak naprawdę IRA, natomiast wcześniejsze właśnie to były Fenianie właśnie, albo ewentualnie Irlandzkie Bractwo Republikańskie, IRB, albo też klan na Gael, prawda, w środowiskach emigracyjnych amerykańskich. Natomiast tak, rzeczywiście przeprowadzili całą falę zamachów bombowych, głównie zresztą na terenie Wielkiej Brytanii. Atakowano budynki, domagano się, oczywiście chciano wymusić przynajmniej autonomię i zwrócenia uwagi w ogóle na problem irlandzki w Wielkiej Brytanii. Także tak, zdecydowanie tak robili, ale żeby daleko nie szukać, to my też byliśmy, nie, że tak powiem, mieliśmy też całkiem spore zasługi. Polski terroryzm polityczny, bardzo często związany zresztą z rosyjskim, był no, jednym z wiodących w pewnym momencie na świecie. Zresztą, proszę Państwa, no, powiedzmy sobie szczerze, no, prezydentów Stanów Zjednoczonych trafiono wielu, że tak powiem, no, w różny sposób. No, oczywiście Lincolna, prawda, najbardziej. Natomiast no, kto trafił cara Rosji? Proszę bardzo. No, oczywiście oprócz bolszewików, no, ale oni, prawda, to nie było w zamachu, więc to się nie liczy. No, nasz człowiek, no, co prawda, Hryniewiecki, co prawda on wtedy uznał, że ten polski żywioł narodowy jakby jest dużo gada i mało robi, więc on uznał, że będzie to robił w ramach ruchu rewolucyjnego rosyjskiego, ale też się specjalnie nie odżegnywał. W 1881 roku druga bomba trafiła cara Aleksandra II. Co prawda on został też ranny, prawda, zmarł parę godzin później, no ale tak trafił. Co prawda trafił akurat tego cara, który był najbardziej przyzwoity i jeszcze chciał wprowadzić reformy i w ogóle mieliśmy nadzieję na autonomię królestwa i tak dalej. No był takim najbardziej liberalnym carem ze wszystkich carów. Kolejny już taki nie był, ale trafił, tak? Także liczy się trafienie. Przypomnijmy również, że niejaki Piłsudski starszy brat też chciał trafić cara, tylko już tym razem ochrona ich zdjęła. Zdjęła go notabene z niejakim Ulianowem. Też notabene starszym bratem. Tyle tylko, że Ulianowa, że tak powiem, odesłali na drogę do Jerozolimy, a starszego Piłsudskiego wysłali i został notabene znakomitym etnografem i jest jednym z bardziej znanych w ogóle etnografów w Azji. To warto przeczytać, bo to fascynująca historia. No, w każdym razie a propos Irlandzkiej Armii Republikańskiej. No i mam jeszcze jedno pytanie z tego, co widziałem. To jest pan Tomasz Fader. Zapytał się, powiedział tak, pochodząca z Libanu amerykańska aktorka filmów moralnego niepokoju zakończyła karierę po groźbach odesłania do Jerozolimy ze strony państwa islamskiego. Zanim została, zaczynała swoje sceny w hijabie i tak dalej, co miało być profanacją, czy rzeczywiście coś jej groziło? Tak, z całą pewnością. W ogóle trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o występy i aktorów, to organizacje dżihadu zdecydowanie nie mają poczucia humoru. Coś takiego, że ona występuje w hijabie, czyli, bo jeżeli tego nie robi, to nie, też nie sugeruje, że może przecież nie być muzułmanką, natomiast tutaj ewidentnie miesza element wiary z, powiedzmy, z moralnym niepokojem, jak to państwo ładnie określił. Ja rozumiem, że ona czasami tylko w hijabie pozostawała, więc tak, to ryzykowała bardzo mocno. I to jest ciężko taką osobę chronić w tym momencie, bo to jest tak, że może się trafić jutro, a może się trafić za 3 albo 5 lat. Żeby daleko nie szukać, proszę państwa, na przykład jest taki facet, który się nazywał Amjad Sabri. Był śpiewakiem kawali, więc był śpiewakiem przepięknych notabene piosenek, które są, one jazz przypominały o tyle, ponieważ one zawsze to były piosenki religijne, rodzaj modlitwo psalmu takiego śpiewanego, ale wymyślanego na bieżąco i na bieżąco prowadząca melodia. On śpiewał, a orkiestra próbowała za nim nadążyć. Tak? I taki, zresztą byłem na jego koncercie, tutaj on przyjechał do Warszawy, do Polskiego Radia, nagrywał tutaj koncert. Chyba mam nadzieję, że był nagrywany. No i wkrótce później, w 22 czerwca 16 roku, dopadł go Tehrike Taliban Pakistan, który właśnie uznał, że Sabri jest, że to jest właśnie abominacja, że to jest grzeszne, bo nie wolno śpiewać, bo śpiew jest zakazany w Koranie. Co prawda, śpiew nie jest zakazany, żeby nie było wątpliwości, ale zakazane jest, państwa, to, co jest określane, nie wiem, czy państwo pamiętacie, imię róży. Tam, prawda, Jorge mówił verbawana, prawda, czyli słowa czcze. Więc nie wolno, że zakazane jest wypowiadanie słów czczych. A uznano, że słowa czcze to pewnie też i czcza muzyka to jeszcze czcze aktorstwo i generalnie całą branżę podpisano pod jeden paragraf. To zupełnie jak u nas z różnymi ustawami. Więc tak, co więcej, sprzedali nas na Alasce, gdzie wycofać się rakiem, nie wiem o co chodzi. Dalej mamy na superczacie, panie doktorze, czy w razie zmiany władzy w USA jest jakakolwiek możliwość usadzenia i skazania Trumpa? No nie wiadomo tak naprawdę. Teoretycznie on ma w tej chwili immunitet i Sąd Najwyższy wydał taką decyzję, że ma od wszystkich działań, które ma i to jeszcze wydał mu notabene za czasów Bidena, żeby nie było wątpliwości. No ale Sądy Najwyższe też zmieniają zdanie. No w sprawie prohibicji na przykład zmienili, parę lat to zabrało, więc to jest teoretycznie zawsze możliwe, natomiast w tej chwili obecny stan prawny na to nie pozwala, chyba że są jakieś wyjątki od tego, ale już tak głęboko to ja niestety w prawie amerykańskim nie siedzę. Tak, nie widziałem, żeby ktoś pisał o jakichś wyjątkach, o w ten sposób. Teraz kolejne pytanie z superczatu. Co pan powie o Gaddafim i projekcie Wielkiej Rzeki? No super był. Szkoda, żeśmy tego nie budowali notabene, a mogliśmy, jako Polska. Natomiast jeżeli chodzi o to nie jest Wielka Rzeka, tylko to jest Wielka Rzeka Wielkiego Człowieka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Bardzo dobry pomysł. To jest pomysł nawadniania Sahary, korzystania z wód z rurociągów, które miały tą Saharę nawodnić. No, pomysł byłby świetny, gdyby został do końca zrealizowany i gdyby to działało dalej. No, przecież trzeba pamiętać, państwa, że ten klimat i to pustynnienie również, najpierw stepowienie i pustynnienie tych ziem, które są na południe od Sahary, jest spowodowane również, kiedyś Sahara była podobno zielona. Więc dlaczego nie miałaby być zielona znowu? Dobre stosunki z Chinami via Białoruś ochronią Polskę? Nie, znaczy to jest oczywiście tak, że mamy przykłady namacalne już tego, że Chińczycy mają przemożny wpływ na Białoruś na przykład, bo Białoruś jest słaba ekonomicznie i jakby jeszcze Chińczycy się do nich przyczepili, to mieli naprawdę bardzo duży problem. W związku z tym na przykład to że nam nagle właśnie tych, że zmniejszono presję inżynierów na centymetr kwadratowy granicy naszej wschodniej, no to jest między innymi to, że tam porozmawiano z Chińczykami. Bo Chińczycy zorientowali się, że my za chwileczkę po prostu zamkniemy wszystkie nasze cieśniny Ormus, które mamy. Ja już nie wiem, która bardziej jest Ormus, Małaszewicze zdaje mi się, tak? To jest ten najbardziej Ormus. I oni w tym momencie rzeczywiście będą, znaczy zakończy im się jedwabny szlak, prawda, na drugiej stronie granicy. Będą mogli sobie państwo AliExpressu wybudować po stronie białoruskiej. No więc tak, ale to nie jest kwestia ochrony fizycznej, to niestety, ale Putin się Xi Jinpinga nie słucha. Musicie państwo pamiętać, że te stosunki między tymi krajami, one są deklarowane jako dobre, ale Rosjanie od zawsze mają taki syndrom wyższości od czasu Związku Radzieckiego, im się, bo może wcześniej tak nie było. Natomiast od czasu Związku Radzieckiego syndrom tej wyższości, starszy brat, prawda, tutaj młodszy brat, gorszy i tak dalej, no to jest takie, no nie wiem, czy to nie można tego nazwać rasizmem, bo to nie jest rasizm, tak, ale to jest takie no, duże lekceważenie w stosunku do Chińczyków. Jednak. I Putin dawał to odczuć właśnie przy tej pierwszej wizycie Xi Jinpinga, kiedy Putin jeszcze myślał, że wygra wojnę w miesiąc, tak? No to wtedy go naprawdę, czy to, że go tam jakiś zastępca pionka do spraw nieważnych podejmował na tym lotnisku, to było w ogóle no, tak upokarzające, że no, nie wiem. No dobrze, w każdym razie dalej. Jak to możliwe, że państwo, może tam, gdzie masz taki wpływ na USA, no to już o tym opowiadałem, proszę państwa, tyle razy. Trzeba pamiętać, jeżeli państwo chcecie sami wyszukać, to po pierwsze albo w moich poprzednich wypowiedziach, albo poszukajcie sobie czegoś takiego jak taki haseł jak chrześcijański szamanizm, ewangelikanie oraz AIPAC. Tak? To są takie trzy podstawowe hasła i będziecie wiedzieli już, bo to się. To jest akurat wbrew pozorom bardzo proste do wytłumaczenia. Tutaj ktoś pisze. Dziś mamy schrony dla 4% ludzi, dlatego proszę pozdrowić inicjatywę schrony pod boiskami.pl. Ona realizowana dla schronów w każdej szkole w ciągu 5 lat. Jeżeli jest taka inicjatywa, nie wiedziałem, to jest znakomita inicjatywa. Tak, proszę państwa, no, to jest już karygodne, że w schronów nie ma nawet w szkołach, jeżeli nie ma. Oczywiście w starych szkołach, z tego co wiem, to były takie schrony, bo ja jeszcze jak byłem mały, to wtedy taki schron u nas był pod szkołą. Ale to były szkoły budowane w czasach niesłusznych, więc może w czasach słusznych już się tego nie buduje. Teraz kolejne pytanie. Proszę o pozdrowienia urodzinowe mojego przyszłego męża Ernesta. Proszę o pozdrowienia urodzinowe nie mojego, ale pani Sary Szymanek, przyszłego męża Ernesta. Dzień bez doktora Szewko, dniem straconym. Też tak uważam, proszę państwa. Dzień bez mnie dla mnie też jest dniem straconym. Teraz kolejne. Czy ten deal pomarańczowego z fiskusem jest do odkręcenia? Znaczy mogą kręcić, ale jak zmieni się władzę, to czy można być zrewidowane? Moim zdaniem to jest ugoda sądowa. W związku z tym nie wiem, czy jest możliwość tego zaskarżenia w jakiś sposób albo też zmiany. Przyznam się też, nie wiem jak to formalnie na tym etapie. Ja no, proszę państwa, trochę znam się na prawie amerykańskim, ale nie aż już do tego stopnia. Tutaj trzeba byłoby, ja spróbuję państwu znaleźć odpowiedzi na te pytania, bo aż dla mnie są też ciekawe, ale tu będę się posiłkował jakimś AI-em. Jest taki AI akademicki, do którego mam gdzieś tam dostęp, w związku z tym spróbuję się nim posiłkując, spróbuję się właśnie dowiedzieć, czy są jakieś takie precedensy. Przede wszystkim muszę się wczytać, bo to, że ten, znaczy jaki charakter ma ta ugoda? Czy to jest taki po prostu zwyczajna umowa między IRS-em a Trumpem? To na pewno. Ale jeżeli to jest tak, że to jest element ugody sądowej, gdzie, bo tak, zdaje mi się, że to tak było, że Trump odstępuje od roszczenia, ale w zamian za to dostaje, no to jest tak jak wyrok sądu. Więc powstaje pytanie, czy ten wyrok, na jakim etapie i on jest i na jakim szczeblu można podważyć? Czy to trzeba byłoby do Sądu Najwyższego eskalować? Nie mam pojęcia, ale się dowiem. Czy podzieli się pan z nami, ile tekstu z tego, co pan mówi, odcinka ma pan przygotowane i napisane, ile mówi pan na bieżąco? Bardzo różnie. Bardzo różnie, znaczną część opowiadam z głowy, czyli z niczego, ale też mam bardzo dużo notatek, szczególnie takich, gdzie mam są liczby albo gdzie są cytaty. Bo po prostu memoria fragilis, a jeszcze jeżeli wstaję o godzinie 6 rano, a kończę live późno, jeszcze się opiję kawy, więc kładę się o godzinie 1, więc po tych 4 godzinach człowiek może mieć tendencję do zapominania, jak się nazywa i również zapomnienia, że nie należy chrapać na wizji, a w związku z tym, krótko mówiąc, wolę się nie mylić, tak? Bo jak się pomylę, to zaraz się rzuci cała gromada na mnie, czy horda różnych życzliwych, którzy powiedzą, o, Szewko się pomylił, bo powiedział 1, a było 2. Tak? Bo to jest mniej więcej ten poziom. Więc staram się po prostu mieć przed oczami notatki. Teraz mamy jeszcze pytanie. Tak, to jest o tej strzelnicy. To powiedziałem, że niestety no nie bardzo mogę reklamować, chociaż bym chciał. Czy państwo powiedzą tam, gdzie chce, mogłoby się stać filarem bezpieczeństwa Europy? No jasne, po prostu. I jeszcze jak? Na pewno by nam pomogło. Jak zawsze pomaga, tak? W ramach pełnego sojuszu. Czy tamten kraj odmówi, bo jest już zaangażowany w inne spory i tak dalej? Nie, to zapomnijmy, tak? To jest w ogóle... Tamten kraj dba o tamten kraj, tak? My jesteśmy narody. Tamto jest lud, prawda? Że tak się wyrażę po hebrajsku. Okej, okay. Teraz mamy... Przechodzę na general population, czyli na normalny czat. Na razie nie widzę nic na superczacie. Okej, dlaczego państwa nie przyznały obywatelstwa po 1948 roku? Proszę państwa, no bo to były kraje, które nie są zainteresowane tymi obywatelami, tak? Oni mają swoich, poza tym ci obywatele jeszcze są mocno sfrustrowani, ale poza tym chodziło też o to już tak na marginesie, przynajmniej Jordania, bo Jordanii wiem na pewno, że Jordania dlatego celowo nie przyznała obywatelstwa Filistynom, żeby podkreślić to, że to wypędzenie było nielegalne. Bo jeżeli przyznaje obywatelstwo, no to oni nie są obywatelami swojego kraju, tylko są obywatelami Jordanii. Zresztą wiele osób też tak dostało wreszcie. Natomiast większość miało właśnie status uchodźcy, pomimo tego, że to już tam drugie, trzecie pokolenie, właśnie po to, żeby podkreślać, że kiedyś tam wrócą i odzyskają. Chodzi o terytorium między jednym ciekiem wodnym, a drugim ciekiem wodnym, jak ktoś ładnie powiedział. Nie można wymówić tych słów, bo tutaj to wtedy algorytm państwa dostanie już palpitacji. Teraz tak, pytanie, czy zubożenie społeczeństwa Kataru, Kuwejtu przez obecną sytuację w Ormus może wypchnąć ich? Tak, może wpłynąć na ich radykalizację. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, których się obawiają rządy tych krajów. Że realnie nie dość, że te państwa wydają gigantyczne pieniądze na zbrojenia, na różne pomniki za setki miliardów, a ludziom się lepiej nie żyje. Oni by chcieli mieć państwo. Jeżeli państwo jest tak bogate, to niech ono będzie bogate też dla wszystkich. A bogate dla wszystkich oczywiście nie jest. Mało to jest początek arabskiej wiosny, jeszcze niech Arabia się zazieleni. Jeśli ktoś czytał książkę, to Raszewko wie, o co chodzi. Tak. To jest rzeczywiście właśnie namawiam do kupowania mojej książki, ale nie mam teraz przy sobie w okolicy egzemplarza, więc nie mogę państwu pomachać, ale może namówię wydawnictwo, może zrobić znowu promocję z wysyłkami. Jest już nowy nakład, przypominam, że już można zamawiać, bo nie było przez pewien... Skończył się, zabrakło. Nie przypuszczali, że się sprzeda aż tyle. 5400. Gdzie jest 5400? Mój Boże. 5321. Nie załapałem się na 5400, ale to jest super. Jest. Przekroczyliśmy w tym momencie wszystkie możliwe granice. Dobrze, teraz popatrzmy się, co pan sądzi o powszechnym dostępie do broni w Polsce. Za powszechnym nie, bo oglądam z amerykańską telewizję i nie bardzo mi się uśmiecha, że tak powiem, sytuacja, w której w szkole są wykrywacze metalu, bo uczeń 6 klasy ma kosę z uczniami 5 klasy, a w związku z tym rozstrzygnie ją przy pomocy niewielkiego moździerza przenośnego. Natomiast liberalizacja przepisów do poziomu takiego, jak jest w Czechach albo w Niemczech, no byłaby mile widziana, tym bardziej, że wiecie państwo, no z jednej strony się niby szykujemy do wojny, z drugiej strony jedyną rzeczą, którą mamy się nauczyć, to jest nauczenie się spakowania, tak jak minister obrony, plecaczka ewakuacyjnego. W związku z tym, no niby też prawda, że jest to najlepszy sposób, prawda, wiać, krótko mówiąc, tam gdzie się da i tyle. To zmniejsza liczbę, powiedzmy, i ludności na terenie okupowanym, a i strat. Natomiast no jeżeli na poważnie podchodzimy do problematyki obrony, no to powinno się te przepisy, mówię, prowadzić właśnie do poziomu takiego, jak jest to zrobione w Stanach, czy przynajmniej w Stanach, tylko u Niemców albo u Czechów. U Czechów mi się bardzo też podoba. Natomiast abstrahując od tego, no proszę państwa, no muszą być strzelnice, każdy, kto ma, czy próbował, czy chce mieć, czy no cokolwiek, będzie z bronią długą, gdzie tu? Nawet w Warszawie nie bardzo jest gdzie, tak? Już nie mówiąc o jakichś mniejszych miejscowościach. No, znaczy oczywiście jeżdżenie, znaczy można jeździć, prawda, 70 kilometrów, zresztą no, te strzelnice są tak koszmarnie, szczególnie te otwarte. No. Państwa, ja byłem w Stanach na takiej strzelnicy, to po prostu Ameryka, krótko mówiąc. A wszystko jest i można sobie naprawdę, już nie mówiąc o cenach, które też nie są aż tak mordercze, natomiast u nas po pierwsze ceny, po drugie zerowa infrastruktura, albo dawna strzelnica wojskowa, albo prawda tam nie ma, nie ma nic, krzaki i wilkołaki, że tak powiem, na tych strzelnicach. Także na tych nawet dużych strzelnicach odległych, prawda, można na przykład jakąś lunetę sobie przy strzelaniu dalekim wypożyczyć. Tutaj mówię, strzelnice w Polsce są, nawet te, które są w fatalnym stanie, i jedyna rzecz, ja wiem oczywiście, że te strzelnice mają na celu głównie pracę dla emerytowanych lub nieemerytowanych policjantów i to też jest dobrze, bo w sumie zarabiają kiepsko, więc dlaczego nie mieliby sobie dorobić, ale masowość jednak tego jest po prostu niezbędna dla obronności kraju, i tyle. Dobrze, Lajwa, jak głęboki jest kryzys zarówno energetyczny, jak i potencjalny żywnościowy związany z obecną sytuacją w Zatoce Perskiej? Ale pytanie nawiązuje do ostatniego sobotniego baobabu. Możecie Państwo posłuchać tego, ten baobab. Tam żeśmy bardzo dokładnie o tym opowiadali. No, nie ma sensu, żebym powtarzał teraz w to, co opowiadaliśmy sobie w sobotę. Gdy zapraszam takich ludzi, jeśli chodzi o występy solowe, to nie ma startu, ponieważ pan o lata świetlne wyprzedza wiedzą. No i co z tego, prawda? On mnie wyprzedza zasięgami, więc... A to się tutaj niestety liczy. Dobrze. Czy dojdzie do kolejnych konfliktów w Afryce w wyniku kryzysu żywnościowego? Tak, proszę Państwa. Znaczy, ja już o tym mówiłem znowu. Mówiliśmy pod baobabem, ale powiem dzisiaj jeszcze raz. Największym niebezpieczeństwem następstw właśnie tych żywnościowych, a i paliwowych, wojny w ciśnienie Ormus, czyli wojny Trumpa, tak ją trzeba chyba nazywać, to jest to, że w tej Afryce, jeżeli ten głód nastąpi, a jest to prawie nieuchronne, powstaje tylko pytanie, jaka to będzie tego skala w tej chwili, bo skutki tego będą przekraczały wojnę. Czy wojna się na przykład jutro skończy, a skutki tego w Afryce będziemy mieli za pół roku, za rok, to wtedy ta ludność w liczbie na przykład 100 milionów wyjdzie sobie z domku i stwierdzi, że no, widzieli w telewizji albo słyszeli pod baobabem właśnie, że oto nadmiary żywności są na północy. A tak jak powiedziałem, mech obrasta baobaby od północy, w związku z tym łatwo stwierdzić, gdzie jest północ, i potem mamy, prawda, armię inżynierów i znaczy generalnie konsumentów dóbr spożywczych, którzy pojawią nam się właśnie na takiej Sycylii, czy później we Włoszech, czy w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, tak? Więc krótko mówiąc, przedstawiam w żartobliwej formie groźbę niekontrolowanych migracji. Co więcej, mamy państwa Sahelu, które są państwami upadłymi w tej chwili, które są państwami ogarniętymi totalnym chaosem, plus Libia, która no, nie jest na pewno ostoją stabilności. I tak naprawdę korytarz w tym momencie, na przykład z centralnej Afryki na północ, jest otwarty. Oczywiście każdy z państw będzie inaczej przeżywał niektóre będą sobie z tym radziły, niektóre nie, no ale faktem jest, no, zmniejszenie ilości nawozów sztucznych, zmniejszenie dostępności ziarna, zmniejszenie również dostępnego kapitału, w tej chwili przejadanie go przez wysokie ceny energii, to z jednej strony presja na ceny żywności od strony transportowej, czyli tej, którą się je żywności teraz, a w dłuższym terminie brak nawozów oznacza mniejsze plony, albo też po prostu nieobsianie czegoś, no bo rolnika nie stać i tyle, prawda? I potem będziemy się zastanawiali, no, czy da się wyhodować szczafol oraz mirabelki gdzieś tam w Sahelu. No, moim zdaniem nie. A co artykuł 5 NATO? Jaki artykuł 5? Przecież, słuchajcie Państwo, jest kapitalne wydawnictwo wysyła za darmo. O, nawet nie wiedziałem, że wydawnictwo teraz wysyła za darmo, bo kiedyś wysyłało za darmo, nie wiedziałem, że jest promocja. To jeszcze w takim razie poopowiadam o tym. Ja już mam pańską, tak, pewnie chodzi o książkę, dobrze, tak, dodane. Super czatu, datek kawę i pytanie osobiste, gdzie pan kupił mózg i struny głosowe, czy nie jest pan cyborgiem? No nie, zamontowano mi po prostu. Wiecie państwo, to jest taka cudowna rzecz, nie wiem, czy państwo wiecie, to jest, ja może oczywiście przeinaczę tą historię, ale na pewno się państwu spodoba dykteryjka. Był taki pisarz, cudowny zresztą polski pisarz, filozof, nazywał się Stanisław Lem. I on kiedyś, zdaje mi się Philip Dick, ten, który napisał Czy androidy śnią o elektrycznych owcach, prawda, czyli Blade Runnera i tam wiele różnych innych powieści amerykańskich, kultowa postać, on kiedyś się zgłosił, tylko teraz mnie proszę, możecie Państwo poprawić, albo do Departamentu Stanu, albo do Departamentu Obrony, w każdym razie publicznie w każdym razie też zaapelował do państwa amerykańskiego, żeby natychmiast zablokowało możliwość dystrybuowania wśród młodych Amerykanów książek specjalnej komórki KGB, która nazywa się LEM. Ponieważ on twierdzi, że to nie jest żywa osoba, tylko to jest grupa związanych ze służbami radzieckimi agentów, którzy tworzą teksty popularnej wtedy science fiction, a w związku z tym próbują zdominować i oddziaływać psychologicznie na umysłowości Amerykanów. No Lem mu odpisał jakimś tam listem otwartym, nawet całkiem dowcipnym. No ale tak właśnie, to proszę bardzo, no dokładnie to samo. Panie Wojciechu, jakiego jest pan wyznanie, jaki jest pana stosunek do religii islamskiej? To są sprawy intymne, prawda? I intymnych cech też nie będę przedstawiał, przynajmniej publicznie, tak? Nie mówimy nieziemcy, tak? Mówimy nieziemcy. Co jeszcze? Pana książka jest w promocji razem z książką Wolskiego. Tak, dlatego, bo jest... To może Wolskiemu zrobili teraz tą promocję, bo to jest to samo wydawnictwo, tak? Oni też mają Wolskiego u siebie. Przecież w Polsce o broń jest łatwiej niż o prawo jazdy. Może. Ale jest... To kto jeszcze to robi? Ale jest też straszy to, kto jeszcze to robi. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, będę tylko czytał takie, których zrozumiałem, o co chodzi. Jak pan uważa, czy ONZ po ostatnim komunikacie wpłynie na Netanjahu, jeśli chodzi o zmianę sytuacji w strefie? Będą nowe odcinki Edu. Odcinki Edu, proszę państwa, są nowe, tyle tylko, że one straszliwie zakłócają tutaj te wszystkie rzeczy algorytmowe. Więc ja się zastanawiam, czy po prostu któregoś dnia, albo jak mnie nie będzie, bo będą takie momenty, kiedy ja będę znowu gdzieś tam wyjeżdżał, że po prostu wtedy będą się wrzucały na przykład po dwa albo trzy dziennie, bo w takim normalnym dniu to tutaj szaleją wtedy wszystkie analityksy. Bo te odcinki, pomimo tego, że państwo myślicie, że oglądacie, one są oglądane w mikroskopijnej ilości ludzi, to po pierwsze, też mają właśnie bardzo, no, mają bardzo małe zasięgi, krótko mówiąc. To jest zresztą tak samo, jak państwo pisaliście dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem, że chcecie więcej spraw gospodarczych i azjatyckich. No super, tylko że akurat odcinek, który właśnie pomyślałem sobie, to państwo prosicie, więc zrobiłem o spraw gospodarczych azjatyckich. To był odcinek niedzielny. Otóż zapewniam państwa, że rozchodził się, że tak powiem, miał widownię najmniejszą w historii chyba roku, jak nie dwóch lat. Więc to jest problematyka na pewno interesująca, ale niewiele osób interesuje niestety. Nie było pomysłem USA. Tak, jestem. Państwo opiekuńcze, czy jest dalej lewicy, lewica, no, w Polsce nie będę opowiadał w ogóle. Trzeba stać myśliwym, strzelasz do, i mówisz, że podobne było do dzika, bardzo tak prawdziwe. To mi się tak zdecydowanie podoba. Dodam, proszę bardzo, sekundkę, dodało się? Nie, nie widać tego. Jeszcze raz. Teraz się dodało, proszę bardzo. Trzeba zostać myśliwym, strzelasz do czego chcesz i mówisz, że podobne było do dzika. Tak, to jest rzeczywiście literatura faktu. Proszę państwa, już zaczynamy za chwileczkę kończyć. Mamy prawie 5300 osób, 2901 lajków. No i proszę państwa, jak 5000 osób ogląda, to powinno być 2901 lajków. Do ostatniego live'a, jak głęboki jest kryzys energetyczny, żywnościowy, to już mówiłem. Na polskich strzelnicach ceny są wystrzelone. Tak, to prawda. Szczególnie amunicji. Jaka jest sytuacja w Arabii teraz? Wracają do domów? Tak. Właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o tych migrantów, oni są proszeni o to, żeby sobie udać się na przykład z powrotem do Pakistanu. Nie wiem jak z Filipinami, wiem, że w Pakistanie tak jest. Więc to jest sytuacja dość dramatyczna, bo oni tam zarabiali pieniądze u siebie. To nie są pieniądze to, co zarabiają, to na pewno. No. Wiecie państwo, no $100 miesięcznie pensja, a $120 miesięcznie płaci się za prąd, tak? Emerytowani policjanci to bardzo dobrze zarabiają. No nie wiem, to niech się wypowiadają. Ja nie jestem emerytowanym policjantem. Kiedyś to było źle. Jeżeli teraz się poprawiło, no to okej. Okay. Wiatrówę i trenuj w swojej piwnicy. Odrzut jest inny, ale cel jest ten sam. No sam sobie trenuj tak, jak chcesz wiatrówką, tak? Ja nie muszę. Dzień dobry. O właśnie. Proszę pozdrowić, ale to miałem być na super czacie, ale okej. Okay. Dobra. Mam pozdrowić panią Litkę, która jutro ma urodziny. Czy wiadomo, jakie ma szanse przetrwać w następnych dekadach po tych wszystkich rzeczach, które zrobili? No tak, to jest właśnie pytanie bardzo dobre. Trudna natomiast o to odpowiedź. Bardzo wielu polityków i takich filozofów, znaczy osób, które nie tylko zajmują się politykowaniem, ale również, można powiedzieć, jakąś głębszą refleksją, tak bym powiedział, twierdzi, że to może być trudne przetrwanie tego państwa właśnie ze względu na to, co zrobiło teraz. Że to jest jak gdyby taki zryw, po którym raczej może nie nastąpić państwo od Eufratu do Nilu, tylko wręcz przeciwnie. No ale na razie rozwija się w kierunku od Eufratu do Nilu. Czy możliwe jest, że Rosja również naciskała na Potusa, by ów napad na Iran? Nie, zdecydowanie nie. Znaczy dzięki temu, że Iran tak funkcjonował, jak funkcjonował, Rosja robiła tam niezły biznes. W tej chwili po tym Iran będzie oczekiwał, nie będzie szukał partnerów, którzy tylko chcą mu sprzedać jakieś części zamienne, bo to Rosjanie akurat potrafią, mają w przemyśle naftowym, w przemyśle energetycznym, mają jakieś tam rozwiązania własne, ale będą potrzebowali po prostu partnerów z pieniędzmi. No to Rosja by w tym momencie nacisnęła na Potusa, żeby on zaatakował, w tym momencie oddają Iran Chinom. Co więcej, nie było wiadomo, czy jak i ile czasu potrwa ta ta wojna, że zostanie właśnie na pewno zablokowana cieśnina Ormus i taki będzie jej przebieg, no to trzeba byłoby zakładać, że Rosjanie zakładali, prawda, że Iran wygra praktycznie ze Stanami, będzie trzymał cały świat za gardło i w związku z tym będą znoszone sankcje na Rosję. No, powiedzmy, analityków kraju, który w poprzedniej iteracji właśnie wierzył, że w miesiąc, tam w trzy dni tak naprawdę, no te trzy dni to przesada, no w kilka dni w końcu się zajmie Ukrainę, nie posądzam bym o aż tak daleko posunięty makiawelizm. Teraz, bo na super czasie coś pominąłem, proszę Państwa, już powinniśmy kończyć, więc proszę Państwa, tylko jeszcze na zakończenie. No to było pytanie, czy świat uzna Somaliland, czy to sprawa państwa położnego tam, gdzie chce. Na razie świat potępił to. Znaczy ja osobiście jestem zwolennikiem akurat niepodległości Somalilandu, tym bardziej, że historycznie, jakby mentalnie, obyczajowo, gospodarczo jest to odrębne państwo. To, że oni są w Somalii, jest tak naprawdę fikcją. Oczywiście jest też, już mówiłem kiedyś o tym, to jest też spadek pewnego procesu postkolonialnego. Natomiast no, obecnie nie ma na to specjalnie szans, chyba że Zjednoczone Emiraty Arabskie na przykład by to zrobiły. Chociażby na przekór właśnie Turcji, na przekór Egiptowi i podążając za państwem położonym tam, gdzie chce. Na razie tylko jest tak, że jest, kto tam jeszcze... Nie, chyba w tej chwili tylko i państwo położone tam, gdzie chce, uznało i właśnie widziałem głosy potępienia, bo Somaliland otworzył placówkę w Jerozolimie, a nie w Tel Awiwie, uznając jednocześnie te aneksje. W związku z tym to już wywołało jakąś tam straszliwie oburzoną reakcję państw arabskich, no ale też te państwa wiele tej nie zrobią. Kolejny mam jeszcze super czat. Weekend połknąłem książkę. Znaczy ten papier, niby błonnik zawsze się przyda. Potwierdzam jej wielką smakowitość, proszę bardzo. Proszę pozdrowić małopolskich włodarzy, którzy już pakują plecaczki ucieczkowe. Nie wiem, o co chodzi z małopolskimi włodarzami i z plecaczkami ucieczkowymi, ale pozdrawiam w każdym razie wszystkich tych, którzy... Wszystkich ludzi dobrej woli, tak? Dobrze Państwa, jeżeli już nie ma więcej pytań, przesadziliśmy trochę jak zwykle z czasem, ale i tak nie doszliśmy do rekordowego godziny 50 minut. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Proszę ponownie też zadawać pytania w formie takiej uporządkowanej albo na superczacie, albo pod odcinkami. Ja postaram się na nie... No proszę bardzo, dyplomatów z Kijowa, rosyjski MSZ. No tak, to ja już mówiłem dzisiaj. A, bo Państwo nie słuchaliście, to było na początku. Czy Pan kiedyś śpi? No... Chciałbym. Powiem Państwu, że z parę razy zdarzyło mi się, to się przyznaję, być już tak wykończonym, że w czasie montażu filmu, jak kończę do Państwa ten normalny odcinek, to go zawsze tam montuję, prawda, dodaję czołówkę, tyłówkę, tam dzielę to na rozdziały, takie rzeczy, no i po prostu padłem twarzą w konsolę i sobie tak godzinkę spokojnie przespałem, więc co prawda nie jest to specjalnie dobra poza, ale proszę bardzo, zawsze to jest godzina więcej. Jeszcze trochę, szefie, dziękujemy, Mbote. Proszę Państwa, Mbote i do zobaczenia. I proszę zerknąć też na ten normalny odcinek o godzinie, ten, który jest o godzinie 13, jak ktoś z Państwa nie oglądał. To są podstawowe moje odcinki, które niestety najbardziej cierpią ze względu na tą bratnią pomoc, którą otrzymaliśmy od bratniego, zaprzyjaźnionego i miłującego nas bardzo kanału, który przez przypadek skopiował format i robi to samo tylko godzinę wcześniej. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra, Mbote. I oczywiście wspieramy na Patronite, kciukujemy i na wszelkie inne sposoby.